proszę o zajmowanie miejsc. Witam wszystkich radnych. Witam dyrektorów wydziałów. Witam pana skarbnika, panią sekretarz, panią Agatę, pana starostę. W tak zwanym międzyczasie wpłynęły do mnie 3 wnioski nieformalne. Są prośby, żeby nieco zmodyfikować porządek obrad i chciałem państwu zaproponować 3 takie zmiany, żebyśmy zaczęli od punktu 13. A my zrobimy 13-12. Tak. Zagramy najpierw statki, potem potem punkt 10 i potem będzie punkt 12. Tak. Zaczniemy od 13, potem punkt 10, potem punkt 12 i potem wrócimy do przyjętego porządku obrad. Bardzo proszę o przyjęcie takiego porządku. Wszyscy za, dziękuję państwu. I oddaję głos pani dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Proszę.
Za dużo. Jeszcze na koniec.
Rozumiem.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, Wydział Ochrony Środowiska przygotował uchwałę w sprawie stawek opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych na rok 2018. Konieczność podejmowania takiej uchwały wynika ze zmian wysokości tych stawek co roku dokonywanych. Statki i te obiekty pływające głównie są zabezpieczane i przez jednostki policji, które są uprawnione do tego. Natomiast obowiązek jakby dalszej konsekwencji zabezpieczenia takiego mienia leży po stronie starosty, stąd konieczność corocznego uchwalania stawek za przechowywanie i usuwanie tych jednostek pływających. Jeśli państwo mają jakieś pytania, bardzo proszę, ja złożę wyjaśnienia.
Czy są pytania? Pan starosta?
Panie przewodniczący, szanowni radni, ja też jakby wzorem chyba wczorajszego dnia popełniłem kolejne faux pas, bo nie zdążyłem tutaj za dużo rozmawiałem z panią sekretarz. Przyjechał jakiś kurier, nie wiem o co chodzi, jakieś paczki przywiózł i tak popełniłem to samo co wczoraj, ale to nas wkręcają chyba. Otworzymy paczkę, tam będzie faktura. Chciałem przedstawić w ogóle pani Katarzyna Król-Korparska, nowy dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, świeżo po konkursie. Ponad już 20 lat pracuje z nami, ale jest dyrektorem jakby już prawomocnym teraz od grudnia i będzie już z nami w najbliższych sesjach jako pełnoprawny dyrektor, bo od marca była pełniąca obowiązki. Teraz po rozstrzygnięciu konkursu jest już dyrektorem, można powiedzieć, na całego. To tyle. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze? Pan radny Lembas?
Nie, ten niżej.
O, już siedzi, dobra. To znaczy, ja myślę, że się doczytałem, ale to są maksymalne stawki przewidziane z ustawą, prawda?
Może nie było do tej pory, to powiedzieć, że do tej pory przez te lata.
To znaczy, pierwsza uchwała była podjęta przez Radę w 2012 roku, kiedy wszedł przepis dotyczący konieczności ustalania tych stawek. Później był długi okres braku tej uchwały. No i w tym roku, żeby zadośćuczynić i koniecznością uregulowania stanu prawnego, została ta uchwała poddana pod obrady Rady ze stawkami maksymalnymi wziętymi również jako ten próg maksymalny, tak? Raz było. Tak. Mówiłam o tym. To znaczy nie było w ogóle przypadków.
Ale ja...
To znaczy pan starosta prosi, żebym przekazała informację, że nie było żadnych czynności, żeby było konieczność zastosowania tych stawek, tak? Natomiast no, regulacja prawna taka musi zaistnieć, bo może ten przypadek nastąpić. Nie.
Dziękujemy. To nad Poduszkowcami głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w tej sprawie? Dziękuję jednogłośnie wszyscy za. Pani dyrektor, dziękujemy. Życzymy powodzenia w nowej roli i do zobaczenia.
Teraz 10.
Przechodzimy do następnego punktu, który zmieniliśmy porządkiem obrad. To jest punkt 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę numer 19 na 185 na 17 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 marca w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddaję głos pani dyrektor Jaworskiej. Zresztą.
Dziękuję. Dziękuję za przesunięcia w planie dzisiejszego posiedzenia. Proszę Państwa, w celu wykorzystania środków PFRON przypadających powiatowi goleniowskiemu na realizację tych zadań proponujemy przeniesienie niewykorzystanych i nie do wykorzystania już przez Urząd Pracy środków na finansowanie kosztów szkolenia 3156 i na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy 12342.05 oraz środków, które pozostają na zadaniu likwidacja barier architektonicznych i dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Na tym zadaniu tak naprawdę, ile by nie było, to chyba byłoby za mało. To, że środki z rehabilitacji zawodowej są przenoszone teraz na społeczną, nie oznacza, że nie były te zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych. One były realizowane, z tym, że finansowane z innych źródeł. Także projekt tej uchwały był dyskutowany na spotkaniu Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych, uzyskał pozytywną opinię. No i bardzo prosimy o podjęcie uchwały w tym kształcie. Te 18 275,32 i tak nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Dalej przechodzą na rok przyszły wnioski, których nie jesteśmy ze względu na brak środków finansowych w stanie rozpatrzyć pozytywnie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa w sprawie tego projektu uchwały chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto jest zatem za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor. I przejdziemy do następnego punktu, który również został zmieniony w porządku obrad. To jest punkt numer 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia środków niewygasających na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej 4128Z na odcinku Stepnica-Czarnocin. I oddaję głos panu dyrektorowi Zaborowskiemu. Proszę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, Powiat Goleniowski zlecił opracowanie w trybie przetargu dokumentacji projektowej właśnie na to przedmiotowe zadanie, czyli na odcinek Stepnica-Czarnocin. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca powinien wywiązać się z tej umowy w terminie do 15 grudnia 2017 roku. Jednakże miesiąc wcześniej przed zakończeniem terminu wpłynęło pismo z prośbą o przedłużenie o miesiąc czasu właśnie terminu realizacji. Wnioskodawca, pan Adam Bukowiecki, przedstawiciel firmy Prodrom, wnioskował, znaczy umocowywał tą prośbę faktem, iż w porę nie uzyskał opinii z gminy Stepnica. Na to wszystko przedstawił stosowną dokumentację, która no, została przeanalizowana przez wydział i przedstawiona też zarządowi powiatu. Jest to zgodne z prawdą. Nasza umowa dopuszcza tak samo zamówienie publiczne publiczne dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu. No stąd też, jeżeli termin zostanie przesunięty równoznacznie, musimy przesunąć środki na przyszły rok, ponieważ z dniem 31 grudnia zakończamy budżet tegoroczny, więc środki muszą być przeniesione na niewygasające. Tylko dopowiem, że adekwatnie do tego przedłużamy termin tylko i wyłącznie co do tego, znaczy adekwatnie do opóźnienia w uzgodnieniach wynikających nie z winy projektanta. To wszystko. Jak jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa pytania w tej kwestii? Ja mam tylko jedno, panie dyrektorze. Czy to wydłużone oczekiwanie na decyzję środowiskową to ma jakiś związek z rosnącymi przy tej drodze drzewami, które tam jest walka o to, żeby zostały zachowane, czy nie?
Nie, absolutnie nie. W tym przypadku zabrakło uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z inspekcji sanitarnej. To technologicznie. Tak naprawdę najbardziej chodziło o przepusty.
Tak.
Drzewa nie miały nic.
Proszę.
Jeżeli chodzi o drzewa, to akurat one nie miały wpływu, chociaż mieszkańcy, był taki moment przy wydawaniu tej decyzji, kiedy mieszkańcy zaczęli oponować, byli u burmistrza, czy nawet burmistrz przysłał do nas pismo, że prosił o to, żeby te drzewa zachować. Niemniej jednak później zorientował się burmistrz, że został w pewien sposób, jak to się mówi kolokwialnie, wkręcony przez pewną grupę osób, bo w pewnym momencie dochodzimy do takich elementów, gdzie się wybiera koncepcję i no nie da rady, żeby po prostu przeprowadzić drogę, jeżeli rosną nawet drzewa. I tak naprawdę te drzewa tutaj przy Stepnicy będą w końcu do wycięcia za zgodą burmistrza i już mieszkańców. Zresztą teraz było spotkanie w tej sprawie tydzień temu z mieszkańcami tych wszystkich miejscowości i zostało ono bardzo dobrze przyjęte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przejdziemy zatem do...
Bo tak stąd to uzasadnienie. Chciałem się dowiedzieć, bo tak, przedłużamy termin wykonania dokumentacji o 2,5 miesiąca, a jaki był termin opóźnienia wydania opinii przez Sanepid? Bo piszecie Państwo tylko, że nie wydał w obowiązującym terminie 14 dni, prawda? Bo chodzi mi o to, czy mimo wszystko projektant nie miał czasu, bo to jest, widzę, wszystkie tu daty to są sierpień, a my przedłużamy mu termin z 15 grudnia do 28 lutego, jak się tutaj doczytałem. I chciałem się dowiedzieć, czy faktycznie tylko opóźnienie tej opinii Sanepidu, a co idzie na tą opinię środowiskową, bo z uzasadnienia wynika, że przedłużenie procedury wystąpiło o 20 dni. Prawda? Tak tu w uzasadnieniu. A my przedłużamy o powiedzmy 15 i 50 na okrągło, to przedłużamy o 65 dni tą procedurę. I chciałem się spytać tylko, czy to jest faktycznie uzasadnione. Dziękuję bardzo.
Tutaj trzeba rozgraniczyć, panie radny, termin dokonania wydatku, czyli a termin przedłużenia umowy. Umowa została przedłużona tylko i wyłącznie o czas, który wynikał z tych uzgodnień, czyli o te tam 20 dni. Mogę to sprawdzić dokładnie. Okej. Natomiast to, o co pan pyta, ja rozumiem, bo sam się o to zapytałem. To jest kwestia taka, że proszę pamiętać, że wydatki realizujemy w powiecie goleniowskim po pierwsze z 30-dniowym terminem płatności, więc nawet jeżeli umowa zostanie zakończona powiedzmy 15 stycznia, to termin płatności mamy 15 lutego. Jak dodamy jeszcze ewentualne zabezpieczenie dyrektora, czyli mnie, na jakieś tam ewentualne potknięcia w postaci 2 tygodni, wychodzi nam ten termin, który ten. Natomiast ustawowo wydatki niewygasające, panie skarbniku, możemy realizować do końca czerwca. Więc po prostu umowę przedłużyliśmy tylko i wyłącznie o to, co było. Natomiast realizacja wydatków, no czy tak nastąpi później. Tak? Dziękuję.
Mi tego zapisu w uzasadnieniu, że umowę przedłużono na przykład do 15, przykładowo mówię, stycznia, prawda? I wtedy już by nie było tego pytania. Dobra.
Bardzo dziękujemy dyrektorowi, że uzasadnił swoją obecność na komisji. Dzięki, a my przejdziemy do głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? dziękujemy. To były te trzy zmiany, które wpłynęły na zmiany w porządku naszego posiedzenia. I teraz wrócimy do punktu drugiego. Informacja na temat realizacji inwestycji powiatowych w drugim półroczu 2017 roku. Jest z nami pan dyrektor Mituła, pewnie po przetarciu z dnia wczorajszego, więc dzisiaj na pewno w materiale wszystko będzie grać. Oddaję mu głos.
Słucham. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Ten materiał został na państwa prośbę przygotowany. Odnosi się do inwestycji, które za drugie półrocze 2017 roku podzielone jest na inwestycje w trakcie realizacji zakończone przez Wydział Inwestycji i Rozwoju oraz Wydział i Administracji i Bezpieczeństwa. Inwestycje w trakcie realizacji zrealizowane, druga część i ostatnia jakby część tego sprawozdania są inwestycje realizowane przez Wydział Dróg Powiatowych. To jest jakby z wcześniejszych wniosków, żeby to sprawozdanie dotyczyło już wszystkich inwestycji, żebyśmy nie rozbijali w oparciu o poszczególne wydziały. Jest ono zbieżne do tego, które było przygotowane za pierwsze półrocze i poprawione według sugestii, które wtedy państwo mieliście. W związku z tym, jeżeli są jakieś pytania do poszczególnych pozycji, to ja jestem do państwa dyspozycji.
Kto z państwa w tym punkcie? Bo ja mam jedno pytanie, ale może ktoś... Strona trzecia, punkt drugi. Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem. I gdzieś był jeszcze zakup komputerów również. Pozycja piąta. Wykonawca jest ten sam. Raz jego nazwa została rozwinięta, raz nie. Czy my sprzęt jako taki również kupujemy w firmie Zeto, czy w firmie Zeto kupujemy tylko oprogramowanie?
My robimy przetargi.
Czy to jest, rozumiem, że sprzęt jest wraz z oprogramowaniem. Nie kupujemy osobno sprzętu i osobno oprogramowania. I zostało...
Sprzęt z oprogramowaniem, o ile mamy takie wymagania, no jeżeli na przykład dotyczy systemu operacyjnego, bo możemy założyć, że specjalistyczny sprzęt na przykład do obsługi prawnej, no nie jest zakupowany wraz z komputerem, czyli tutaj chodzi o to, że system operacyjny do komputera, zdolność funkcjonowania na początek, a nie dotyczy już jakby specjalistycznego oprogramowania na potrzeby poszczególnych tak, dokładnie tak, czyli tutaj do pracy administracyjno-biurowej i wraz z systemem operacyjnym, tak to zamówienie szło i mamy faktycznie dwie pozycje, czyli obie wybrane w drodze przetargu. Pierwsza dotyczy sprzętu komputerowego i to jest wymiana sprzętu komputerowego urzędników, czyli sprzęt się amortyzuje na bieżąco co roku. Taki przetarg jest przez starostwo organizowany.
To jest pozycja drugi.
Jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby starostwa. I na stronie 5, punkt 12, zakup komputerów. Czyli rozumiem, że najpierw osobno zakupiliśmy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. Nie, no tu... Planowany jest zakup samych komputerów.
Nie, to jest to samo zadanie.
To jest jak kupujemy... Znaczy, kupujemy komputery na potrzeby urzędników, to zamawiamy komputery wraz z oprogramowaniem. I oprogramowanie mamy na myśli system operacyjny plus pakiet administracyjny, czyli MS Office na przykład. I taki sprzęt zakupujemy.
Może dopytam. Strona trzecia. Inwestycje w trakcie realizacji zrealizowane. Punkt drugi. I piąty. Piąty mniejsze znaczenie, tak? Bo tam jest sam system informacyjny. I w punkcie drugim... To okrągło. I teraz pytanie. na stronie 5 w punkcie 12 kupujemy same komputery bez oprogramowania, rozumiem?
Nie.
To w takim razie, jeżeli nie, to co to jest?
Jeśli Państwo pozwolą, to ja wyjaśnię, jak to wygląda. Nie odnoszę się do tabelek, tak? Nie wiem, co miał poeta na myśli, pisząc autor tej tabeli. Były zaplanowane na ten rok w budżecie Wydziału Kadry i Administracji dwie pozycje dotyczące jakby sprzętu elektronicznego komputerowego. Jeden to był zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i tak podajemy to do planu zamówień publicznych. Tak, tak. I to są normalnie komputery dla pracowników administracyjnych, które są, jeśli nam szczęście pozwala, to co roku w jakiejś części wymieniane i kupujemy. Natomiast druga pozycja 400 ponad tysięcy, tak, to był zakup. Konfiguracja i tak, konfiguracja. Tak, to są tak zwane wirtualne serwery. W miejsce takich standardowych, które dzisiaj posiadamy, a które nam notorycznie padają i do których nie możemy już dokupować części, ponieważ mają około 10 lat, już tych części na rynku nie ma. Sprzed kilku lat mogę tylko Państwu powiedzieć, bo wczoraj mnie akurat o to pytał Pan Korkosz, czy był to konieczny zakup wymagany jakby przepisami prawa. Otóż nie, no, przepisami prawa w żadnym stopniu nie. Bym powiedziała, że jest to zakup wymagany duchem postępu, który po prostu i bezpieczeństwem danych, które gromadzimy jako powiat, bo jest to również, to są również serwery na potrzeby systemu powiat, tak? Czyli nie tylko tu starostwa powiatowego, to są bazy danych geodezji, wydziału finansowego całego, tak i tak dalej, które są na powiat. Kilka lat temu kupowaliśmy jeden serwer do Inclusion programu. On kosztował około 60 tysięcy.
Tak? Część pierwsza.
Tak.
Będzie jeszcze część druga.
Nie, to już koniec. To znaczy już mówię. Część pierwsza to dlatego, że zadanie przeszło na rok 2018, ponieważ wdrożenie będzie do 31 stycznia 2017 roku. Czyli rozpisaliśmy przetarg i 18. Rozpisaliśmy przetarg i wyłoniliśmy dostawcę w tym roku, natomiast całe zakończenie zadania wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem chociażby informatyka zakończy się 31 stycznia, stąd jest pierwsza część jakby tak, żeby, bo jest to na przełomie 2 lat. Natomiast są to ciągle, to jest jedna kwota i ona się już nie będzie tutaj pomnażała, tak?
Jedna kwota, ale osobno jest fakturowany jest zakup, osobno wdrożenie?
Nie.
W innych latach?
Nie. Nie. Komputery są już dawno zrealizowane osobnym przetargiem, zakupione, zapłacone. 139, tak? Serwery są wyłonione, jest dostawca. Pieniądze przeszły na rok 2018 do płatności po wykonaniu.
Przetargu nieograniczonego?
Tak, tak. Wszystkie są w nieograniczonym. Komputery zawsze robimy w nieograniczonych.
Zwłaszcza, że kupując w ciągu roku to jest narastające, więc ta kwota, ona gdyby była w lutym, to można by jeszcze na styku, ale w grudniu to już jest dawno po styku.
Znaczy ja mógłbym na czwartek poprosić tylko zestawienie zwycięskich,
z komputerów, bo do tego dużego tylko jedna firma stanęła. Tak, oczywiście.
Pytanie, dlaczego to jest część pierwsza? Była w ogóle część druga do komputerów?
Właśnie mówiłam przed chwilą, że ta część pierwsza się pojawiła dlatego, że zadanie nam przekroczyło rok budżetowy i jakby rozstrzygnięcie i wyłonienie nastąpiło w tym, a płatność i... Zawsze jest wynik w... Ale ja przygotuję.
Bo mamy tego samego wykonawcę.
Mego wykonawcę i pytanie, czy nie rozumiem, że nie ma tu żadnych zarzutów dzielenia zamówienia. Rozumiem, że to są innego typu usługi. No bo w punkcie 5 kupujemy jakiś system, a w punkcie 2 kupujemy sprzęt z oprogramowaniem, który jest systemem. Czyli na przykład MS Office, o którym tu padło.
Tak, ale czy nie ma wirtualnych serwerów? Okay. Takich stojących u nas w starostwie, które
tak? System może mieć tu różne znaczenie.
Jest to zupełnie co innego, inne wymagania. Zresztą do tego drugiego przetargu na bazy danych to było w 2 częściach przetarg. Z tego co pamiętam, był dołożony jeszcze jeden komputer, który nagle się pojawił, konieczność kupienia i do którego do tej drugiej części nikt nie stanął w ogóle.
Do tego 2000...
roku planujemy zakupić jeszcze komputery bez systemów operacyjnych, tak?
Z systemami zawsze kupujemy.
To plan jest jakiś pomyłka, tak?
Nie.
2018 Państwo nie macie. To jest to ciągle to jedno zadanie z tego roku, tak? Jak ktoś mówi do mnie, że ja mam kupić komputery w 2018, to ja dopiero będę je planowała, tak? I mam na komputery w planie budżetu na rok 2018. Macie Państwo pozycję. Nie. No, przepraszam, jeszcze nie mam, ale jak mi Państwo dacie, to będę miała. Te pieniądze są zablokowane w 2017 roku. Ja te pieniądze miałam w planie budżetu na rok 2017. Nie wiem, co to jest.
Jako planowane.
Nie, to nie jest planowane. To jest wykonane. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi planowanymi.
Może mieć taki wymiar, jak ponad trzecia punkt drugi. Tak,
tak, dokładnie. I co roku powinna się ta pozycja pojawiać w budżecie, jeśli takie mamy. W pozycji 12 nie rozumiem, szczerze mówiąc, z planowanych, bo to... To ja nie mam wiedzy. To nie, w każdym razie nie dotyczy to mojego sprzętu, tak? Tutaj, o tak to ujmę. A może dotyczyć unijnego, na przykład, o którym ja nie muszę mieć wiedzy.
Dziękuję.
Prawdopodobnie to jest wspólnie weźmiony przetarg na komputer dla projektu tego szkół zawodowych.
No, być może.
Czyli on jest zaplanowany, ale to nie możemy.
Był realizowany, ale w związku z tym, że został unieważniony.
To znaczy Wydział Inwestycji i Promocji posiada dane z planów zamówień publicznych, tak? Czyli jeżeli ktoś posiada jakieś środki, planuje coś, to składa informacje do Wydziału, właśnie dokonując zmiany w planie zamówień publicznych. Stąd Wydział napisał prawdopodobnie Państwu właśnie, że planowane, bo jeszcze nie zrealizowane jakby z tego całego planu zamówień publicznych, który jest tworzony tu w starostwie. To akurat nie musiało po prostu być zadanie dla Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa, tak?
Zapytam jeszcze. Jest lepiej przeprowadzić tego typu sprzęt z oprogramowaniem dla wszystkich naszych jednostek w sposób zbiorczy przetargiem, bo mamy na stronie 4 punkt drugi. Kupujemy na potrzeby powiatowego zespołu. My nie byliśmy w stanie tego zrobić łącznie z punktem drugim. Nie byłoby to dla nas...
Może ja odpowiem, bo proszę Państwa, dziękuję za pomoc wszystkim. Znaczy tak, jeżeli chodzi o kwestię tego sprawozdania, żebyśmy sobie wyjaśnili, ono też się bazuje na przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Jeżeli było postępowanie, no to jest pozycja, dlatego jest rozbita pozycja 2 z 5, bo to były dwa osobne postępowania. No jest zbieżność, że ta sama firma wygrała, więc mam nadzieję, że to jest dla Państwa zrozumiałe. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z planowaniem, to jeżeli faktycznie w planie zamówień publicznych występują jeszcze środki na zakup sprzętu komputerowego, no to jest jako planowane, stąd jest też w wykazie. Teraz, jeżeli chodzi o podział w różnym czasie różne rzeczy, to jest akurat jeden komputer, który się popsuł i ponieważ byliśmy po przetargach, no to procedura jest taka, że żeby dokupić kolejny, no to i tak trzeba zrobić przetarg. W związku z tym było zrobione postępowanie, nie wpłynęła żadna oferta, zostało unieważnione, no i z tego co pamiętam będzie, albo już jest ponownie przygotowane, żeby jednak ten sprzęt zakupić, no bo w zespole orzekania o niepełnosprawności no jest ten sprzęt niezbędny i potrzebny, więc stąd niekiedy te rozbieżności czasowe albo różnego rodzaju sytuacje losowe też mają wpływ na to, że nie wszystko można w jednym przetargu. Aczkolwiek takiego przetargu na sprzęt komputerowy dla starostwa i dla wszystkich jednostek jako zbiorczy przetarg przygotowany na początku roku, ja nie pamiętam, żebyśmy takie postępowanie robili.
Czy tak, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności to nie jest jednostka, tylko Wydział Starostwa Powiatowego. Natomiast do planu pracy, do planu zamówień publicznych składają jakby informacje o planowanych zamówieniach dysponenci. przede wszystkim dysponenci środków, tak, jeśli mają w swoim budżecie, w cudzysłowie oczywiście, środki, to zgłaszają potrzebę dokonania zakupu ze swoich. Z zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności jest ten, że ona ma od wojewody pieniądze znaczone, tak?
No dobrze, ale...
Nie z naszych.
Jeżeli to jest jednostka, to on
Wydział. I właśnie chciałam powiedzieć, w planie zamówień publicznych... W planie zamówień publicznych znajdzie się to jako osobna pozycja, natomiast jeśli Wydział zdąży z naszym przetargiem, to zawsze robimy to łącznie. I ten komputer, o którym Państwu powiedziałam, że był z tą bazą danych, z tym wirtualnymi serwerami, to był właśnie dorzucony w drugiej części komputer dla Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, do którego nikt nie stanął, nie złożył nam oferty i ten komputer nie zostanie już w tym roku zakupiony. Już zostały te środki przeznaczone na inny cel i pani Mickiewicz już je przeznaczyła na co innego.
I postępowanie unieważnione.
Tak.
Ja tylko chciałbym dopowiedzieć, że dopóki nie będziemy mieli Centrum Usług Wspólnych czy Wydziału Usług Wspólnych, robienie wspólnych przetargów na sprzęt chociażby jest niemożliwe, bo każdy dyrektor dysponuje swoim planem finansowym i on opracowuje swój plan zamówień publicznych. Niestety tak mówią przepisy, dlatego tylko tutaj jednostka, która jest w ramach struktur starostwa, może być włączona do planów naszych, ale jest jedno zastrzeżenie. Tutaj mam tam gdzie mamy zadania zlecone, te zadania muszą być wyodrębnione jako odrębny punkt dostawy, żeby nie łączyć środków finansowych i gdyby na przykład nikt nie chciał dostarczyć nam tego jednego komputera akurat o takich parametrach z zadań zleconych, żeby nie rozwalić całego postępowania w pozostałych sprawach. Tak to jest u nas zrobione. Nie?
Już kończąc ten wątek, panie skarbniku, takie postępowanie można przeprowadzić niezależnie od istnienia Centrum Usług Wspólnych na sprzęt z oprogramowaniem. To nie jest w ogóle, nie ma to żadnego znaczenia, czy to centrum jest, czy nie. Żadnego znaczenia to nie ma w przypadku postępowania na ten sprzęt, więc to tak, nie wiem dlaczego pan o tym mówi. Wydawało mi się zawsze, że skala i centralizacja tego wpływa na cenę w tego typu usługach po prostu i może jesteśmy przy budżecie, warto byłoby się zastanowić nad większą optymalizacją tego typu wydatków. To tak na marginesie, dziękuję.
Tylko tyle, że jakby miał
dla całego
powiatu wszystkie jako jeden, tak?
Historię z drugiej ręki Państwu podam, że mam takiego serdecznego kolegę z pracy, który jest w powiecie olsztyńskim i skala oszczędności akurat na sprzęt wynosiła chyba 250 czy 300 tysięcy złotych w skali roku przy całości. To jest większy powiat, to ten, ale generalnie no, duży może więcej. To jak jesteśmy przy budżecie i przy szukaniu w ogóle pomysłów, wiadomo, że to jest znacznie więcej roboty i ten przetarg jest dużo bardziej skomplikowany, ale no, czasami gra jest warta świeczki po prostu. Tak? Nie jest to żaden zarzut, ale po prostu może warto byłoby to kiedyś taka luźna refleksja. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Pan radny Lembas?
To znaczy, może nie do końca do tego materiału, ale ponieważ tej informacji mi brakuje, tego zagadnienia, ja dostałem odpowiedź od pana starosty w sprawie kulic. W ostatnim zdaniu pan starosta pisze, że organ podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji. Ponieważ w tym materiale nie ma, to chciałem się tylko upewnić, czy ta procedura już została rozpoczęta zgodnie z tym pismem, czy to dopiero czeka w czasie.
Odpowiadając na pytanie pana radnego, procedura została rozpoczęta. Zostało złożone, jakby rozpoczęte postępowanie przetargowe. Zgłosiła się jedna firma, która znacząco przekroczyła, jak to ostatnio ma miejsce, kwotę proponowaną do wykonania tej dokumentacji. Chciałem też zwrócić uwagę, że nie jest to budowa już chodnika ścieżki pieszo-rowerowej, bo z stwierdziliśmy, że skoro jest w jakichś tam planach i radnych ze strony Nowogardu i w rozmowach z marszałkiem budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Nowogardu do Wierzbięcina, to chyba właściwym byłoby, żeby wpinając się w tę ścieżkę, też ona była w formule już ścieżki pieszo-rowerowej, również idąc przez miejscowość Kulice. Najniższa kwota, bo tam wcześniej planowaliśmy około 60 tysięcy i też tak jak mówiłem wcześniej, bo były głosy przez ostatnie miesiące tego roku, że nic nie robimy. Mówiliśmy od początku, że w budżecie 2017 roku tych pieniędzy nie było, znajdą się oszczędności, rozpoczniemy i rozpoczęliśmy to postępowanie. Kwota 60 tysięcy planowana okazała się za mała. Najniższa kwota to jest 84 z groszem, w zaokrągleniu 85 tysięcy. I też od razu jakby ten wątek Nowogardu przedstawię. Wystąpiliśmy do burmistrza z informacją, czy jest zainteresowany podpisaniem porozumienia nadal w formule 50-50 z założeniem takim, że ta kwota już jest nie 60, czyli po 30 tysięcy, a jest wyższa, bo tak dzisiaj rynek te kwoty kształtuje. I mam świeżą odpowiedź z Nowogardu, że burmistrz nie jest zainteresowany formułą zrobienia dokumentacji, natomiast proponuje od razu formułę zaprojektuj i wybuduj. W przypadku, gdy mówimy o dużej ilości nieruchomości, bo na najbliższy zarząd pani dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wyliczyła nam na nieruchomość, znaczy na inwestycje w Czarnocinie, same tam działki 300 tysięcy złotych, to wszystko będzie analizowane. My stoimy na stanowisku, że lepszą formułą w przypadku akurat chodnika czy ścieżki pieszo-rowerowej, gdzie tak naprawdę prawie w każdym elemencie będziemy ingerowali w nieruchomości osób prywatnych, jest najpierw wykonanie dokumentacji pełnej projektowej z odwodnieniem, bo tam również zaprojektowaliśmy, czy w założeniach SIWZ-u dla wykonawcy jest wykonanie oprócz ścieżki pieszo-rowerowej przesunięcia ogrodzeń, wszelkiego rodzaju usunięcia kolizji i wykonanie kanalizacji deszczowej. Bo się okaże za chwilę, że tak jak mamy sytuację w Świerczewie, podnieśliśmy drogę, zrobiliśmy piękne wjazdy, a pomiędzy wjazdami robią się nam jeziora. Też pracujemy nad tym, żeby projektant ewentualnie przeprojektował, zaproponował jakieś rozwiązania przepływowe, żeby ta woda dalej mogła wzdłuż wioski płynąć. Niemniej jednak tutaj stoimy na stanowisku, że formuła samej dokumentacji dzisiaj jest lepsza, bo oczywiście można, mając zabezpieczone środki, a to jest jakby klucz dla naszego tematu, my nie mamy środków wolnych na rok 2018 w kwocie tak naprawdę nieznanej, a przypomnę tylko, że w ramach tej dokumentacji oprócz samych planów jest również kosztorys, który nam pokaże, jakie środki ewentualnie musimy planować na rok dany, kiedy chcemy to wykonać, lub ewentualnie dzielić na pewne etapy. Dlatego no, jestem na etapie dzisiaj do 4 bodajże stycznia mamy podjąć decyzję jako zarząd, czy wiążemy się z umową, z wykonawcą. Tylko tyle, że u nas w budżecie na ten rok było, jak pamiętam, 60 tysięcy, panie skarbniku, tak zaplanowane. Więc mamy na tą chwilę przekroczenie. Oficjalnie pismo z Nowogardu na dzień dzisiejszy jeszcze nie wpłynęło. Myślę, że będzie, zostanie tylko faksem, więc będzie prawdopodobnie w ciągu dnia, dwóch odpowiedź i te zmiany budżetu, które są Państwu przedłożone dzisiaj na najbliższą sesję, nie obejmują zwiększenia tych środków. Chcemy to przenieść na rok prawdopodobnie następny do budżetu 2018 roku, żeby rozpocząć na początku roku, bo wiem, że też jest propozycja ze strony Rady Miejskiej, aby pewne środki na budowę chodnika, czy też teraz ścieżki pieszo-rowerowej w budżecie przedstawić jako na sesji najbliższej, mimo że w projekcie budżetu przedłożonym przez burmistrza akurat tego nie było, to wiem, że radni są zainteresowani, aby tą inwestycję nadal kontynuować we współpracy z powiatem i prawdopodobnie na najbliższej sesji będą podjęte te działania, więc oczekujemy teraz na sesję Rady Miejskiej. Jeżeli się okaże, że jest taka czy inna decyzja, wtedy będziemy decydować, czy wiążemy się umową z tym wykonawcą. Zresztą to chyba jest nawet ten sam pan, który wykonuje tą dokumentację na Czarnocin, pan Bukowiecki, z tego co kojarzę. Więc wtedy będziemy podejmować decyzję po sesji nowogardzkiej, czy jeżeli jest wola ze strony władz Nowogardu na to, żeby w przyszłym roku nas wesprzeć, czy wchodzimy w ten temat, czy też ewentualnie rozpisujemy kolejny przetarg, zabezpieczając środki już w budżecie naszym w styczniu, czy też w lutym, kiedy będzie następna sesja. Tak to wygląda na tą chwilę. Dziękuję.
Z tym, że jeszcze dopowiem, tylko jest jeszcze jedna pozycja, proszę dopatrzeć, ostatnia strona Kulice jest podana jako planowana. bo na czas przygotowania sprawozdania jeszcze tych informacji nie było, było dopiero otwarcie. Okej.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze do tego materiału? Dziękuję. Panie Dyrektorze, coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć?
Chciałbym już zrealizować te wszystkie inwestycje. Myślę, że Państwo będziecie pomagać.
No, panie dyrektorze, zaczniemy od zaopiniowania, od przyjęcia tej informacji. Niech to będzie pierwszy krok. To jest za pozytywnym przyjęciem informacji w tej sprawie. Bardzo proszę. Wszyscy za, jeden nie głosujący. Pan starosta? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, miałbym też prośbę, bo mamy nowo wprowadzony projekt dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych. Wiem, że dyrektorzy wczoraj siedzieli do dobrych parę godzin i na koniec się okazało, że nawet nie ma pytań. Taka propozycja, gdyby można było ten wniosek, chyba że Państwo nie jesteście, nie macie pytań do tego, bo zmieniły się przepisy i po prostu moglibyśmy robić sesję w styczniu, no ale wolimy zrobić ją, to na sesji już teraz wprowadzić, nawet troszkę rzutem na taśmę, więc pytanie, czy są pytania do tego projektu uchwały. Jeżeli tak, no to poprosilibyśmy może teraz panią dyrektor, żeby nam go przedstawiła. I tak taka prośba, żebyśmy mogli zmienić, jeżeli tutaj do pana dyrektora już nie ma pytań. To dziękuję panie dyrektorze w takim razie. Pani dyrektor, aha, można i z tego.
Dobrze. Dziękuję panie dyrektorze. Rozumiem, że przychylamy się. Pani dyrektor jeszcze spokojnie tam na SMS-a odpowie i my...
Krótkie zmiany.
Już.
Już poczułeś.
Szanowni Państwo, od 1 stycznia nowe zasady dotowania szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne i niepublicznych. I konieczna jest zmiana naszej uchwały, ponieważ od 1 stycznia, gdybyśmy nie zmienili, byłaby kolizja, jeżeli chodzi o zapisy naszej uchwały, a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ja tylko króciutko powiem, tylko to się zmieniło, że już nie będziemy naliczać dotacji dla szkół niepublicznych na podstawie podstawowych kwot dotacji, wyliczeń kosztów utrzymania na przykład sąsiednich powiatów czy naszych. Wszystko będzie w subwencji i to jest taka, to znaczy nie wiem czy na plus, bo w momencie, gdy uczniowie dochodzili do naszych szkół, a jednak to były troszeczkę niższe te koszty na podstawie wydatków bieżących, to nie było tak jakby dopłaty do funkcjonowania tych szkół. Natomiast teraz może być, panie skarbniku, nie wiem czy się mylę, jeżeli będziemy musieli dać tyle, ile jest subwencji, a będzie więcej uczniów, to będziemy musieli to ponosić z naszego budżetu.
Znaczy tyle, ile jest subwencji.
Tyle, no tak, ale...
Dodatkowych uczniów.
Nie.
Tyle, ile jest subwencji.
Nie, panie... Nie, dobrze, nie dyskutuję. Pan skarbnik ma inne zawsze... Nie, dobrze. I dlatego śpieszymy się, bo 29 weszła w życie ta ustawa. I także bardzo proszę o pozytywną opinię na temat tej uchwałki.
Czy ktoś z Państwa, bo to też ma kolejny materiał tutaj, który budzi wątpliwości wewnątrz. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. I przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt budżetu powiatu goleniowskiego. Tak od razu zobaczę, bo pan skarbnik ma ładnie ten budżet zblindowany. A mój już...
Takie złożyliśmy 4
sztuki, budżetu. Nie odpowiadamy za to, co idzie do radnych. Generalnie rzecz biorąc, chyba lepiej, jak jest rozpięty, bo łatwiej przerzucać kartki i sprawdzić. Jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny, to można mówić o nim bardzo długo i bardzo krótko. Bardzo krótko chciałbym powiedzieć tyle, że zaplanowaliśmy 83 421 i 282 zł dochodów, które mamy nadzieję zrealizować. I gdybym miał drugie tyle dochodów, to ewentualnie byśmy mogli spiąć wydatki zgodnie z oczekiwaniami jednostek, które wpłynęły do mojego wydziału. To znaczy, jeżeli chodzi o plany, to 12,5 miliona wydatków bieżących musiało być zredukowane, żeby spiąć możliwości finansowe powiatu i około 70 milionów wydatków inwestycyjnych, które jednostki zapotrzebowały, głównie Wydział Dróg, który wpisał prawie połowę dróg powiatowych do tego, aby je wykonać. No niestety dochody są ograniczone bardzo mocno, jak Państwo widzicie. Oczywiście, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, one będą rosnąć w ciągu roku, bo już wiemy, że w planie budżetu gminy Nowogard jest, gminy Goleniów, jest dla nas dotacja 8-milionowa na drogę w Lubczynie, którą uzupełnimy dodatkiem z programu dróg lokalnych w wysokości 3 milionów i ta droga zostanie zrealizowana w całości w oparciu o środki zewnętrzne, ale będzie wpisana do naszego budżetu. Również wróci do nas dotacja, którą udzieliliśmy w tym roku na drogi gminne, w związku z tym, że nie udało nam się wyłonić wykonawcy na termomodernizację budynku zespołu szkół numer 1, bo rozwiązaliśmy w międzyczasie umowę z GIS-em ze względu na, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, ze względu na nierealne terminy, które nam próbowano narzucić w umowie. Więc ta realizacja też przejdzie na rok następny, ale zostanie wprowadzona do budżetu, jeżeli dostaniemy informację o tym, że te dotacje przeszły w budżecie gminy Goleniów, to będzie kolejne 1 200 000+. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, no tutaj jest problem taki, że ustawa mówi wyraźnie, ile i w jakiej formule możemy wydać. W związku z tym, że cała zdolność kredytowa powiatu opiera się o różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi, zgodnie z uchwałą z czerwca dotyczącą kierunkowych, te 3 miliony różnicy utrzymaliśmy, chociaż jest to bardzo trudne w zestawianiu tego planu budżetowego. Oczywiście planujemy wprowadzenie do budżetu na inwestycje przyszłoroczne wszystkich nadwyżek, które udało nam się zgromadzić w wyniku rozliczeń inwestycji z lat poprzednich oraz zaciągnąć obligacje, których nie weźmiemy w tym roku, nie wyemitujemy, w związku z tym, że te inwestycje przekładamy w dużej części na rok następny, więc za wydatkiem powinno iść zapotrzebowanie na środki finansowe, żeby nadmiernie nie obciążać budżetu odsetkami od zbyt wcześnie wyemitowanych obligacji. I to było tyle krótkiego wstępu. Jeżeli byłyby szczegółowe pytania, to chętnie odpowiem. Oczywiście dopowiem tylko, że mamy wymagane ustawowo opinie. RIO wydało nam opinie, 3 opinie pozytywne, bez uwag do złożonego projektu uchwały budżetowej, do wieloletniej prognozy finansowej, jak również do możliwości sfinansowania deficytu, planowanego deficytu. Również Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne tą część również zaopiniowało pozytywnie. To chyba tyle wstępu, bo poszczególnych pozycji nie chciałbym zczytywać, bo tym możemy się zanudzić. Generalnie rzecz biorąc, one niewiele różnią się proporcjami od lat poprzednich. Wiecie Państwo, że głównym naszym obszarem wydatków jest oświata, później pomoc społeczna, następnie drogi, administracja. No nie, jeżeli chodzi o wielkość wydatków, to Panie Radny, nie zgodzę się. Niestety jest to duża pozycja wydatkowa.
To strona 10, 11 części opisowej. chciałbym zwrócić uwagę na właśnie na te zadania inwestycyjne, o których pan skarbnik tutaj nam opowiedział. Tak, to one są wymienione wszystkie, bo to jest wymieniona kwota na 10 milionów, tam 197 tysięcy. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że w poprzednim roku było 17 milionów, tak? Bo sobie dzisiaj sprawdziłem. A chciałbym właśnie zwrócić uwagę w szczególności na wydatki drogowe, gdzie w roku ubiegłym było 8,5 miliona złotych, a w tym roku jest 1,69 tysięcy, więc to jest naprawdę, te drogi to są na samiutkim chyba końcu.
To jest koniec? Pytania? Panie...
To nie było w sumie pytanie, tylko stwierdzenie faktów.
Ale proszę.
To znaczy, no ja patrzę realnie, generalnie rzecz biorąc, mówiłem o tym, że jeżeli dostaniemy informację, a już wiemy, że w projekcie budżetu jest 8 milionów dotacji plus to, że jesteśmy na liście do dofinansowania, to będzie kolejne 11 milionów na te drogi, a więc wydatki będą 12-milionowe na drogi, plus gmina Osina, która się zobowiązała dać nam kolejne 80 tysięcy na drogę w Osinie, które oczywiście są zwrotem tej dotacji, którą udzieliliśmy w tym roku, więc te wydatki będą rosły. Ja nie rzucam słów na wiatr, panie radny. Generalnie rzecz biorąc, staram się, żeby budżet przedłożony państwu teraz w grudniu nie zawierał pozycji, które mogą ulec zmianie w związku z tym, że dopóki gminy nie uchwalą swoich budżetów, ja nie mam pewnego źródła finansowania, a to by było naruszenie ustawy mówiące, że tylko te, które są zweryfikowane. Gdybym dostał informację, że taka dotacja jest nam przyznana, te pozycje by były. Dlatego mówię, wydatki na drogi na pewno są jedną z największych pozycji i jeżeli chodzi o inwestycje, na pewno największą. Niemniej jednak no, w tym budżecie odzwierciedliliśmy tylko nasze wydatki, te, które wynikają z naszych możliwości finansowych. Tak mówiłem na wstępie.
Ja mam małe pytanie, nie doczytałem się, w którym miejscu pan umieścił spłatę raty przez centrum medyczne zaciągniętej pożyczki, bo mamy ją rozłożone na 10 lat i nie doczytałem się, czy spłata już dotyczy 2018 roku i w którym miejscu jest ona wprowadzona do budżetu.
Tak. Załącznik numer 1, dział 851, 11 dokładnie rzecz biorąc, rozdział 851-11, bo taki dotyczy szpitalnictwa. Zgodnie z uchwałą, którą państwo podjęliście i o której byliście informowani, jeżeli chodzi o spłatę tej pożyczki, o której pan pyta, tegorocznej, to ona jest zaplanowana na spłatę jednorazową w 2010 roku umowy, a w związku z tym na przyszły rok zaplanowana być nie może.
Jeżeli mogę się spytać, no nasze stanowisko było, że udzielamy pożyczki na okres 10 lat ze spłatą roczną. Czy stanowisko zarządu jest takie, że odroczyliśmy spłatę o 10 lat tej kwoty 1,5 miliona złotych? Bo to nie było stanowisko rady takie.
Jeżeli chodzi o warunki...
Nie, myśmy nie dyskutowali.
Odebrałem głos niestety.
W razie, że radnym należałoby, zresztą o to ja wnosiłem, udostępnić umowę między szpitalnym centrum a radą czy zarządem w sprawie udzielenia tej pożyczki i nie będzie pytań.
Proszę.
Przy uchwalaniu tej uchwały myśmy wyraźnie podkreślali, że jest to bez odsetek i spłata jednorazowa na koniec okresu, bo takie warunki przyjął zarząd jako element wsparcia w trudnej sytuacji jednostki. Ja nie mogę zaplanować spłaty czegoś, co byłoby niezgodne z umową. Zgodnie z umową szpital obsługuje dwie pożyczki i łączna kwota spłat, które są zaplanowane na przyszły rok, to jest dokładnie tak. to jest załącznik numer 3. Pozycja. W opisówce. Nie, nie, nie. To są mamy trzy pożyczki, tak? Jeżeli chodzi o ścisłość. I umowę dzierżawy, ale to jest inny rodzaj umowy i inny rodzaj stosunku, tak? Tutaj mamy rozliczenia. A generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o warunki, tak jak mówię, zgodnie z przepisami ustala je zarząd. I takie warunki zostały wpisane w umowę.
Dobra. Ja dziękuję, ja po prostu się nie doczytałem, dlatego.
Nie ma.
Panie skarbniku, pan o tej dzierżawie wspomniał. Na stronie 8 części opisowej, tam jest ten dział 851, nie? Podaje pan kwotę 66 850 jako dzierżawę nieruchomości, prawda? I tutaj tylko doprecyzuję. Strona 19. Pokrycie kosztów podatkowych związanych z umową dzierżawy budynku szpitala dla spółki Szpitalne Centrum Medyczne myślnik 66 850. To jak ja mam to rozumieć? Koszty dzierżawy wynoszą 66 850 czy koszty podatkowe wynoszą 66 850? Bo jak zliczymy kwoty działu 851, czyli 134 510, to nie wychodzimy na te kwoty. To jakby pan mi to wytłumaczył.
Jeżeli chodzi o pierwszą kwotę, to jest kwota, która wynika z dochodów. A koszty podatkowe to ewentualne rozliczenia VAT-u, które zabezpieczamy w związku z tym, że mamy taki, a nie inny system, że rozliczamy je całościowo na całym obszarze funkcjonowania powiatu. Zakończyliśmy umowy dzierżawy sprzętu medycznego, który dzierżawiliśmy szpitalowi do tej pory i w związku z tym, gdyby okazało się, że musimy rozliczyć ten sprzęt jeszcze raz i zwrócić część odliczonych sobie dochodów z VAT-u. W tym roku będziemy wprowadzać około 560 tysięcy właśnie tych dochodów z tytułu odliczeń VAT-owskich.
O kosztach związanych z umową dzierżawy budynku, nie pisze pan o nieruchomościach.
No bo generalnie w przyszłym roku będzie tylko jedna umowa, a korekty dotyczą składanych deklaracji podatkowych. Jeżeli którakolwiek z zakończonych umów będzie wymagała korekty, to będziemy musieli je uwzględniać, a wydatki w uzasadnieniu pisujemy do tych umów, które są, generalnie rzecz biorąc.
Więc szacunkowo oszacować, jaka to jest skala kosztów podatkowych w skali roku?
23% od 66 tysięcy, tak? To jest możliwy wydatek, który prawdopodobnie poniesiemy.
Tak naprawdę przyjęcie innej konstrukcji prawnej przekazania
przycisk
dzierżawy wywołałoby oszczędności po naszej stronie w kwocie, o której pan powiedział. Czy ja tak mogę założyć?
Tylko mówię... Błędne myślenie.
Bo
jeżeli mamy dochód z dzierżawy, to jest dochód powiatu. A koszty VAT-owskie, podatkowe, to są koszty. Generalnie rzecz biorąc, pokrywa to wydzierżawiający, tak? Tylko w systemie, w którym my funkcjonujemy, kiedy szpital zalega z płatnościami, a my wystawiamy faktury, musimy uruchomić środki do opłacenia tego VAT-u z własnych środków. Jeżeli pan mówi o innej formie funkcjonowania, no oczywiście istnieje forma wniesienia aportem do spółki nieruchomości, tylko to wiąże się z podatkami z kolei VAT-owskimi związanymi z wniesieniem, tak? Więc to nie będzie oszczędność, tylko będzie koszt. No, oczywiście każda formuła funkcjonowania jest możliwa do przewidzenia. Kwestia jest, ile uda nam się odliczyć wydatków poniesionych i ile będziemy musieli zapłacić
zobaczyć, bo to zależy od tego, w jakim stopniu wystawiamy faktury i w jakim je otrzymujemy, tak? Czyli mamy płatności. Jeżeli wydamy pieniądze na remonty w szpitalu, no to oczywiście te pieniądze będziemy mogli sobie z VAT-u odliczyć, w związku z tym zostaną nam dochody, tak? W tej formule jest to najkorzystniejsze podatkowo, jeżeli o tym rozmawiamy, tak? O stosunku...
Jest to najkorzystniejsze podatkowo, ale przyjęcie formuły... Czy jest możliwe...
Nie jest.
Siła skutków podatkowych.
Nie ma takiej formuły. Nie ma takiej formuły, która nie rodziłaby skutków podatkowych, bo jeżeli przekażemy aportem, no to od aportu jest podatek VAT i to trzeba będzie rozliczyć. Jeżeli chodzi o przekazanie, jeżeli przekażemy, no to oczywiście po stronie szpitala, tak jak dzisiaj, będą podatki lokalne od nieruchomości, więc jakby no, ta formuła stosunku pozwala odliczać VAT. Jeżeli nie chcielibyśmy go odliczać, no to formuła zaproponowana jest formułą jak najbardziej poprawną, tylko kwestia kosztów i kontroli nad nieruchomością.
Przyjętej formule podatku od nieruchomości i tak jest, tylko ktoś mógł opłacać.
O tym mówiłem. Że w tym wypadku za nas pokrywa go dzierżawiący. W momencie, kiedy to przejdzie na ich własność, będą płacić za siebie, nie za nas.
Tak. Ale dzierżawiający, jak pan doskonale wie.
Znaczy, ja powiem tak, z punktu widzenia bezpieczeństwa i obowiązków nałożonych na powiat, utrzymanie tej nieruchomości w rękach powiatu jest rzeczą priorytetową ze względu na możliwość finansową tego podmiotu, o którym mówiliśmy, tak? I możliwości tego, co mówi prawo o tej sytuacji finansowej.
Jestem tu jasny, nikt nie jest bezwzględny, to ja wiem, w sensie wasz statek, ale... Tutaj też przed nami dyskusja, żeby podatki optymalizować na linii rozliczeń powiat spółka. Prawda? Bo ten model zakłada cykliczny, niczym nie
zakłada, że no, krótko mówiąc, nasz kontrahent nie spóźnia się i wszystko płaci, bo jak się spóźnia, to wiadomo, że ten model jest zachwiany. Ale zostawmy to. Czyli rozumiem, że ta kwota 66,850, bo nie odpowiedział mi pan, to jest kwota podatkowa tutaj w punkcie 19, czy to jest kwota wartości umowy?
Jeżeli chodzi o dochody z tytułu wynajmu, to jest 66,850. Takie planujemy dochody z tytułu umów dzierżawy przez cały rok.
A ten koszt podatkowy?
Koszt podatkowy to jest tylko zaplanowanie możliwego wydatku w ramach środków powiatu na obsługę VAT-u. Więc to jest tylko plan finansowy maksymalnych wydatków, które możemy ponieść w związku z rozliczeniem dotychczasowych umów i ewentualnych korekt, plus tego, co wynika z bieżących dochodów uzyskiwanych z umowy dzierżawy. Tam jest stawka VAT-u 23% i to jest kwota maksymalnego VAT-u.
Rozumiem, tylko pytanie. Czy na stronie 19 realizacja zadań własnych w powiatu 34,10 wymienione są 5 punktów?
Jeszcze raz, która strona?
19.
U góry tam.
Pierwszy punkt.
Pokrycie kosztów podatkowych.
Rozumiem. Od tej wartości, której nie tam, czyli te koszty podatkowe nie są w tej kwocie, a w tej kwocie jest sama ta umowa.
Znaczy, żeby się ściśle trzymać tego, o co pan pyta, tak, to odpowiadam, że dochody zaplanowane z umowy dzierżawy zostały wkomponowane jako wydatek własny powiatu w przypadku rozliczeń. Czyli wszystkie pieniądze uzyskiwane ze szpitala są zaplanowane jako wydatki na szpital. Tak? W związku z tym zgodność dochodów i wydatków jest tutaj nieprzypadkowa. Tyle planujemy uzyskać pieniędzy i tyle zaplanowaliśmy wydatków po drugiej stronie.
Rozumiem, to nie wskazujemy kwoty tych
Znaczy, nie możemy określić tej kwoty, bo ona będzie rozliczana w ciągu roku i może się okazać, że tak naprawdę ten wydatek będzie zero i wtedy uchwałą Rady przeniesiemy te środki na inne wydatki niezbędne w powiecie. To jest rzeczą naturalną w tego typu rozliczeniach.
Tak, tylko...
Przepraszam, ja nacisnąłem i nie zauważyłem. Ale nie, bo ja tylko w tej sprawie. Ja rozumiem, że te 66 tysięcy to jest kwota brutto czy netto? Bo jeżeli jest brutto, to ona nie będzie stanowiła, bo VAT jest, wiadomo, środkami przechodnymi, więc one wpłyną i musimy je odprowadzić, więc nie będzie to w wydatkach. Dlatego tak słuchałem się cierpliwie, jak tu przewodniczący mówił, ale my do końca nie wiemy, o których kwotach mówimy. Bo zrozumiałem, że brutto, czyli to nie będzie wtedy w wydatkach brutto. Dziękuję. To znaczy, czy zaplanujemy w kwocie netto czy brutto, to i tak jeżeli kontrahent nie zapłaci, to w wydatkach musimy mieć plan wydatków na tą kwotę i stąd jest ta zbieżność kwot. Tak jak mówiłem, nie mamy rozliczonych tak naprawdę do końca umów ze szpitalem, ze spółką, tak? W związku z tym zaplanowaliśmy wyższe wydatki. Ale tak jak nakazuje doświadczenie, to tak jak mówię, wysokość realnych wydatków może być tylko i wyłącznie do wysokości wystawionych w fakturach kwot VAT-u, tak? Więc to jest 23% od tej kwoty, którą tutaj mamy.
Panie Skarbniku, ile wynosi składka na Stowarzyszenie Bezpieczeństwa na rzecz powiatu goleniowskiego?
Ja nie planuję tych wydatków, ale mnie pamięć nie myli, 4 tysiące. Rocznie.
Ktoś jeszcze?
To później.
Dobra. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?
Wciśnij.
Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Kto się wstrzymał? Metodą eliminacji stwierdzam, że nikt nie był przeciw. Dziękuję, dziękuję Panie Skarbniku za te wyjaśnienia. I przechodzimy do punktu 4. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2018-2031. Proszę.
Konsekwencją projektu budżetu jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej dostosowanej do jej założeń. Oczywiście, jeżeli chodzi o pozytywną opinię RIO, to brali pod uwagę właśnie spełnienie ustawowych współczynników. Spełniamy je w całym okresie, jak również wpisanie do wieloletniej prognozy tych zadań, które przekraczają rok budżetowy, a w związku z tym są zadaniami wieloletnimi, gdzie podpisujemy umowy na więcej niż jeden rok w celu właśnie uzyskania oszczędności. Tutaj szczególnie Wydział Komunikacji czy Wydział Dróg podpisuje 3-letnie lub 4-letnie umowy, które powodują, że stawki uzyskane dzisiaj mamy przez następne kilka lat. No jeżeli by były pytania do WPF-ki, nawet RIO nie znalazło u nas błędu, więc... Nawet o nie, a bardzo się starali. Muszę przyznać, że tym razem bardzo się starali. Zmienił się system oceny samorządów. Muszę Państwu powiedzieć, że współpraca z RIO w tej chwili wygląda zupełnie inaczej. Oni chcą za wszelką cenę znaleźć możliwość podważenia sfinansowania deficytu. To znaczy udowodnić, że samorząd nie może pożyczyć pieniędzy.
pytanie, bo ten materiał RIO dotarł do nas na ostatni moment, tuż na ostatni gwizdek i ja wiem, że to niektórym radnym bardzo mocno przeszkadza, że tak się dzieje i akurat w tym konkretnym przypadku mi również dla mnie było to dosyć późno i pytanie, czy panu uprzejmy powiedzieć, skąd to się bierze? Może my coś czasem... Nie? To proszę.
Przewodniczący, to wynika z ustawowego czasu. RIO ma miesiąc na wydanie opinii na temat złożonych 15 listopada uchwał budżetowych. W związku z tym, jak matematyka wykazuje, mieli czas do piątku. Tylko dzięki bardzo intensywnym zabiegom moim tą opinię dostaliśmy wcześniej, bo ona nawet nie jest jeszcze na BIP-ie RIO opublikowana. Po prostu zbyt wcześnie zarządziliśmy posiedzenie Rady i tyle. Nie, nie. Ustawa mówi do kiedy i od kiedy liczy się termin, tak? Nawet jakbyśmy złożyli wcześniej, to też nie moglibyśmy liczyć na to, że opinia będzie szybciej, bo pracownicy generalnie rzecz biorąc też dostosowują swoje urlopy do terminów składania przez nas i... Znaczy, myślę, że pod tym względem współpraca z RIO nie układa się jakby źle. To musi być kolegialne podjęcie decyzji. Muszą się zebrać odpowiednie 3 osoby w jednym czasie, żeby tą opinię wydać, więc ja bardzo przepraszam, ale czytania tych opinii za wiele nie ma. Tym bardziej, że nie znalazłem tam ani jednej rzeczy, która nie znalazłaby się w naszym opracowaniu.
Przejdziemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zmiany wieloletniej prognozy na lata 2018-2031? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Tak. Drogi kolego Czesławie, tak mało przekonująco się wstrzymałeś. Tak wnętrznie był za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu powiatu w Goleniowie.
Co to się stało?
Pan starosta.
Szanowni Państwo, wpłynęła pisemna rezygnacja pana Leszka Sroczyńskiego z pełnienia funkcji członka zarządu powiatu. Jednocześnie podtrzymuje wolę bycia dalej radnym do końca kadencji. I tak jak stwierdził, z uwagi na to, że już się faktycznie wyprowadził z Goleniowa, jest w stanie przyjeżdżać na sesję co kilka tygodni, natomiast nie jest w stanie co tydzień być na zarządzie. I stąd zachodzi konieczność podjęcia uchwały w Krakowie. Zachodzi w Krakowie. Ma mieszkanie w Krakowie. Zachodzi konieczność podjęcia 27 listopada. Nie mieliście Państwo wpisane, bo na czas składania materiałów, przygotowywania tej projektu uchwały jeszcze ten wniosek leżał u mnie w gabinecie. Pani Agata nie wiedziała dokładnie. Stąd można dopisać sobie 27 listopada. W uzasadnieniu wpłynęło pismo pana Leszka Sroczyńskiego. Jeżeli Państwo chcecie dopytać Leszka, będzie akurat myślę, że gdzieś tutaj w tym miejscu na sesji w czwartek, jeżeli jest potrzeba. Prosił o to, więc bardzo bym prosił o podjęcie, o zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję.
Kto z Państwa jest za pozytywnym? Tutaj od razu pan Czesław pierwszy jest za. Jednogłośnie wszyscy za. Bardzo proszę o niepoganianie przewodniczącego.
Bo się zacznie jąkać.
Bo się zestresuje, pomyli i tak będzie. Przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru członka zarządu powiatu w Goleniowie. Pan starosta.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja oczywiście też nie zamierzam nikogo poganiać, nie jednak słyszę, że dzieci w przedszkolu też czekają na odbiór, to jest po pierwsze, a ja mam pociąg na wezwanie do sądu, więc też będę musiał niestety, ale za kilkanaście, kilkadziesiąt minut wyjść. Mam nadzieję, że już będziemy bliżej, zbliżali się bardziej do końca, bliżej niż dalej. Konsekwencją i jakby moją kompetencją jest zgłaszanie przedstawicieli do na członków zarządu powiatu. Tutaj też już to wczoraj nie jest tajemnicą, że chciałbym, aby na sesji pojutrze tą osobą zaproponowaną do wyboru na członka zarządu był pan Krzysztof Wasiluk, który jest radnym i członkiem zarządu komisji społecznej. Jednocześnie pan Krzysztof też złożył już rezygnację z tej komisji, bo jakby konsekwencja jest podjęcia tej trzeciej uchwały, która za chwilkę będzie przed nami, również zmiany składu osobowego komisji. Dlatego tutaj można też ewentualnie wpisać, moja propozycja jest taka, aby to pan Krzysztof Wasiluk był kandydatem starosty na uzupełnienie składu zarządu po podjęciu stosownej uchwały o rezygnacji pana Leszka Soloczyńskiego. Były też pytania ze strony radnych, czy może jakieś inne propozycje będą. Ja przedstawiłem tą, pani radna Feliniarz pytała, czy ona mogłaby zostać członkiem zarządu, może trochę świeżej krwi. No ja stwierdziłem, że akurat moja propozycja jest w kierunku pana Krzysztofa Wasiluka i chciałbym, aby Wysoka Rada tą kandydaturę przyjęła, a na tą chwilę proszę o zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są pytania w tej kwestii? Nie widzę. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Wszyscy za.
Nikt się nie zgłasza?
Tak, uchwałę.
A jutro będziemy się zgłaszać?
Pojutrze. Mogą być różne propozycje.
Mówię, co za komisję taka nie twórczy.
Chociaż chyba Czesiu ma teraz trochę więcej czasu, więc... Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i wyboru przewodniczącego komisji. Pan starosta.
Dziękuję bardzo. Też na wstępie chciałem powiedzieć, że moją kompetencją, nie jest błąd, moją kompetencją jest zgłaszanie osób do projektu uchwały, jeżeli chodzi o kandydaturę do członka zarządu. Natomiast przechodząc do tego, też wczoraj uspokajałem pana radnego i szefa Komisji Spraw Społecznych, pana Sylwestra Górznego, ponieważ podobna dyskusja miała miejsce, kiedy Wojtek Włodarczyk jako radny zrezygnował i wchodził Jurek Jabłoński i też było pytanie, dlaczego zmieniamy przewodniczącego. Szanowni Państwo, tak brzmi projekt uchwały przyjęty w roku 2014 i zmiana składu i przewodniczącego, zmieniamy uchwałę o takiej nazwie. Natomiast nie zamierzamy zmieniać przewodniczącego, chyba że Rada w czwartek podejmie inną decyzję. Tutaj, proszę Państwa, w punkcie 8 jest wpisany pan Krzysztof Wasiluk, a w punkcie 6 już wpisany Leszek Soroczyński. W przypadku podjęcia stosownej uchwały będzie autopoprawka zarządu, aby punkt 8, czyli osobę z punktu 8 wykreślić i wtedy zostanie skład komisji, będzie przegłosowywany od pozycji 1 do 7 i te osoby będą proponowane. Tak naprawdę nastąpiłaby zamiana. Leszek wychodzi z zarządu do Komisji Spraw Społecznych i odwrotnie, Krzysztof Wasiluk z Komisji Spraw Społecznych wchodzi do zarządu. W rządzie jest troszkę inaczej, ale tak. Natomiast jeżeli są pytania, to bardzo proszę i bardzo prosiłbym o zaopiniowanie projektu tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są pytania w tej kwestii? Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi przebiegającej na terenie gminy Nowogard. Pan starosta.
Tak, moja droga, że tak powiem. Tak. poza produkcją. A dobrze, to nie ma co, bo to się nagrywa, to może po wolnych wnioskach. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały został przygotowany przez panią dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Ja pozwoliłem sobie dzisiaj samemu go referować. Wczoraj pani dyrektor czekała i tak naprawdę w kilku zdaniach przedstawiłem to, więc postaram się Państwu też krótko na zdrowie, prawda, wprowadzić w ten temat. Od 99 roku powiat posiadał, czy powiat utrzymywał drogę o pewnym numerze w miejscowości Wojcieszyn, która jest zaznaczona u Państwa na mapie pod numerami nieruchomości 53 i 54. I ta nieruchomość 54 łączyła się kiedyś jeszcze z drogą krajową numer 6, zanim wybudowano obwodnicę. Natomiast poniżej na mapie, gdzie ta nieruchomość się łączy z działką numer 120, to jest nieruchomość powiatu, faktycznie droga powiatowa, którą remontowaliśmy w roku 2013, która też w niedługim czasie będzie miała zmianę przebiegu tej drogi. Ta droga, którą zamierzamy i o której mówi projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej o danym numerze, tak naprawdę jest dzisiaj drogą o charakterze lokalnym, jest drogą nieprzejazdową, tylko drogą boczną, to jest tylko do kilkunastu posesji. I w drodze ustalania też jakby własności, bo w ostatnim czasie szereg wniosków ze strony mieszkańców tej miejscowości, jak i pani sołtys, również po potwierdzanych przez burmistrza, te wnioski spowodowały, że zaczęliśmy przyglądać się bardzo złożonej materii, jaką jest własność nieruchomości, przebieg dróg, etc. I się okazało, że od 99 roku, czy tam może nie od samego 90, ale z tamtych lat, na sam wniosek gminy Nowogard droga została skomunalizowana na gminę Nowogard. Błędem było też to, że przez te wszystkie lata nikt nie zauważył, że jest tam nadany numer drogi powiatowej, ale my też uważam, powinniśmy stosować się do definicji, jaką jest droga powiatowa. To jest droga, która łączy ze sobą stolice przynajmniej dwóch gmin. W tym przypadku droga boczna w jednej z wiosek w żaden sposób nie ma charakteru drogi powiatowej, jest drogą typowo o charakterze lokalnym, co zresztą zostało Państwu, myślę, dosyć dobrze opisane w uzasadnieniu. W związku z powyższym chcielibyśmy podjąć i proponujemy Państwu podjęcie uchwały, aby pozbawić tę drogę kategorii drogi powiatowej. I jednocześnie jest tutaj też wymóg, że podobną stosowną uchwałę musi podjąć Rada Miejska w Nowogardzie po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu. A takowa opinia z dokumentami do gminy została wysłana, bo w przyszłym tygodniu jest posiedzenie Rady Miejskiej, na której prawdopodobnie projekt uchwały już gminy o ewentualnym przyjęciu w poczet dróg gminnych ma być podjęty. Bo muszę Państwu przypomnieć, że podobna sytuacja miała miejsce z gminą Goleniów, gdzie podjęliśmy uchwałę o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Goleniowie. No, a gmina zapomniała przyjąć to w poczet dróg gminnych i przez to wojewoda uchylił naszą uchwałę i podejmowaliśmy za kilka miesięcy ją ponownie. Tutaj oczywiście też wczoraj pani radna Faryniarz miała zapytanie dotyczące przedostatniego akapitu, że pozbawienie drogi i zaliczenie do nowej może nastąpić, może być dokonane, nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału roku z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Tak, normalnie przyjmujemy takie uchwały w czerwcu, w danym roku, a najpóźniej do końca września, aby weszły w życie od 1 stycznia roku następnego. Z uwagi na fakt, że te wnioski, które płyną od mieszkańców, następują jeszcze w roku 2017, to po podjęciu właściwej uchwały przez Radę Powiatu, a następnie przez Radę Miejską, nastąpi to dopiero w roku 2019. Czyli ten trzeci kwartał 18 byłby zaliczony jako ta ostatnia data, czyli ten deadline, i wejdzie w życie, stanie się to prawomocnym numerem. Bo przypomnę, proszę Państwa, że gmina jest właścicielem gruntów pod tą drogą, czyli tak naprawdę jest właścicielem tej drogi, a samo nadanie numeru, czyli czysto taka, można powiedzieć, techniczna i administracyjna już jakby czynność, nastąpi z 1 stycznia roku 2019, pod warunkiem oczywiście, że obie uchwały zostaną przez obie rady podjęte. Tak, zastępca burmistrza przysłał do nas pismo, że jest innego zdania, że uważa, iż droga, której nadany został numer powiatowej, powinna nadal pozostać drogą powiatową. No, ja z ubolewaniem stwierdzam, że niestety, ale żadnej drogi do tej pory, nawet ulicy w Nowogardzie, które zostały po części, może i z mniejszym, czy tam większym wkładem powiatu wyremontowane, żadna z tych ulic przez gminę Nowogard nie została do dzisiaj przyjęta. W samym mieście uwaga, to mamy 19 km ulic powiatowych, gmina ma 9. To jest pewne kuriozum i uważam, że również i naszą rolą Rady, jak i Zarządu jest doprowadzanie do pewnego porządku i ładu. Mimo, że w 1999 roku przy powstaniu powiatów wiele rzeczy było nieuregulowanych, to ostatnie 18 lat pokazało, że niektóre samorządy, między innymi, a przede wszystkim Goleniów, rozumiał to, że jest bałagan, który trzeba wyprostować. Stąd my, jako Zarząd, proponując Państwu taki projekt uchwały, argumentowaliśmy to tak, jak macie Państwo w uzasadnieniu, że od początku była to własność gminy Nowogard, mimo że burmistrz wystąpił teraz do wojewody, o czym nas informuje, próbując odkręcić proces komunalizacji. Tylko proszę Państwa, w Urzędzie Wojewódzkim też ludzie patrzą, przede wszystkim patrzą na zapisy ustawowe. Jeżeli droga nie ma charakteru, tak jak zresztą często z radnym Bogusiem Grodzin rozmawialiśmy o pewnych drogach dotyczących nawet Skarbu Państwa, też były rozbieżności, no tam też jest to rozpatrywane w kategorii, czy ta droga ma ten charakter lokalny, typowo gminny, czy też ponadgminny, czyli powiatowy. Ja stoję na stanowisku, że dobrze takie sprawy jest uregulować i zdaję sobie sprawę, że dla gminy w tym momencie jest to, czy będzie to obciążenie, no ale to też, no co, mamy udawać przez kolejne kilkanaście lat, że ta droga jest nie gminna, tylko powiatowa. Ja stoję na stanowisku, aby podjąć takową uchwałę i ewentualnie czekać na decyzję Rady Miejskiej, bo według mnie i według Zarządu charakter tej drogi, oczywiście też Państwu na czwartek przygotuję jeszcze opinię radcy prawnego do tego pisma, które dzisiaj wpłynęło od burmistrza i zostało wszystkim radnym powiatowym również dostarczone. Burmistrz się tam opiera o tym, że został nadany numer drogi powiatowej. No został nadany. Przez lata nie było to jakby wyciągane, bo podejrzewam i też jest tam mowa, od razu Państwu powiem jednym zdaniem, o tym roku 2012. Tak, wtedy przyjmowaliśmy też, bo były pewne zmiany numeracji dróg, ale też nikt nie badał tego w ten sposób, czy to jest własność gminy, czy powiatu, czy Skarbu Państwa, etc. Po prostu pakietem z automatu wszystkie te drogi, które mieliśmy nadane numery w 99, zostały te numery zmienione, bo przypomnę, kiedyś tam było 0, jakieś były inne forma numeracji, dzisiaj mamy 41, powiedzmy 32Z, a ta droga ma akurat ten 41 84Z numer i jakby cofanie się do roku 2012 nie daje żadnych argumentów, bo jak mówię, nikt z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wtedy aż tak bardzo nie analizował i też nie mieliśmy w tamtym czasie dobrych pracowników, a dzisiaj jest specjalna osoba od komunalizacji, pani Olga Piekarczyk, która właśnie krok po kroku bada, ale myślę, że przed nami jest jeszcze naprawdę kilkanaście lat, zanim wyprostujemy bałagan geodezyjno-własnościowy w drogach, zresztą tu nawet myślę, Boguś też potwierdzi, bo w gminach też to nie jest takie proste, jak ktoś siedzi, jak to się mówi, jak kret ryje i dalej końca nie widać. Ja stoję na stanowisku, poza wszelką, proszę Państwa, polityką, poza wszelkimi jakimiś podtekstami, po prostu spróbujmy wyprostować to, co jest do tej pory stwierdzone jako błąd. Numer był nadany i to nie podlega wątpliwości, stąd jest uchwała o zdjęciu tego numeru. A z drugiej strony, jak my mamy inwestować w tą nieruchomość, gdzie mieszkańcy proszą o generalny remont drogi, bo tam faktycznie jest tragedia. Ta droga jest tak naprawdę szutrowa i w 2012 roku, kiedy Budimex dostał od nas troszeczkę takiego pozostawionego frezu i w deszczu go wykonał, to tak naprawdę znowu się zrobiła jedna wielka kałuża. To w tym momencie nawet my nie mamy możliwości, żeby inwestować wprost w nie naszą nieruchomość. Stąd proszę o to, aby przegłosować projekt uchwały mówiący o tym, aby wyprostować błędy, które zostały kiedyś przyjęte jako błąd i niezauważone, a w tej chwili wiemy, że właściwszym byłoby przekazanie tej nieruchomości, tych obu nieruchomości na rzecz gminy Nowogard. Dziękuję bardzo.
Jedno zdanie powiem, że skoro została wydana decyzja komunalizacyjna w latach 90., tak, to gmina mogła wykorzystać tryb odwoławczy i odwołać się do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie i ewentualnie wtedy szukać jakiegoś po prostu, ale to po prostu z własnego wniosku wystąpili, więc oczywiście właściciel jest w tej chwili wpisany w księdze wieczystej i tutaj nie ma o czym dyskutować.
Ja tylko jednym zdaniem właśnie chciałem odpowiedzieć na to, co mówił pan radny Groć. Można się odwołać od decyzji pod warunkiem, że ona, powiedzmy, zrobiona z urzędu, no, ale jeżeli gmina sama w latach 90. wystąpiła o to, no to nie wiem, może tak samo jak my nie zauważali tego, nie wiem.
To znaczy, z uwagą wysłuchałem argumentów pana starosty. Powiem, że z niektórymi się nie zgadzam. Ja powiem od historii. Proszę Państwa, jak tworzyliśmy powiaty, interesem powiatu było posiadać jak najwięcej dróg powiatowych, bo od tego zależała dotacja drogowa, subwencja drogowa. I proszę Państwa, wszystko braliśmy jako powiat, żeby było w tego, ponieważ połowę subwencji drogowej przeznaczaliśmy na utrzymanie starostwa, bo nie było przez innych środków wtedy. To tak z historii pamiętam tą sytuację. Byliśmy troszeczkę tym, bym powiedział, zaniepokojeni. Taki był interes powiatu. Przejąć jak największą liczbę dróg, ponieważ od tego uzależniona była subwencja drogowa. Ja mówię na tamten czas. Także dlatego skąd się wzięło tyle dróg w powiecie, bo ja to mam na myśli. To był piękny kąsek, powiedzmy, pieniędzy. To jest to rosto. Powinniśmy być konsekwentni. 50 co najmniej procent dróg w zasobie powiatu nie spełnia regułki drogi powiatowej, bo nie łączy drogi pomiędzy jednym a drogą. No, ja mówię co najmniej 50%. Więc nie powinniśmy tym argumentem szafować się przy tym uzasadnieniu, bo albo jesteśmy konsekwentni i wszystkie występujemy o wszystkie drogi, które nie spełniają tego wymogu. Ja powiem również i o tym. Momencik. Wiecie Państwo, zostałem zobowiązany do wystąpienia. Ja się troszeczkę przygotowałem na to wystąpienie, żeby nie było żadnych wątpliwości. W związku z tym uważam, że to dla mnie nie jest trafiony argument, bo po prostu większość dróg, które posiadamy powiatowych, nie spełnia tego argumentu, czyli tego łączenia. I ja uważam, że tu w ogóle powinno być rozwiązanie ewentualnie ustawowe, że gminy mają obowiązek przejąć wszystkie drogi, które nie spełniają tego obowiązku. I my nie robilibyśmy tego ping-pongu, czy jedni się zgadzają, czy ktoś tu sobie robi na złość i tak dalej. Jeżeli chodzi o tą własność, że właścicielem gruntu jest gmina, a droga jest powiatowa. Argument, który mnie podano, jest również taki, że przejmując drogę jako drogę gminną, zjazd z obwodnicy w kierunku miasta Nowogardu, droga własnością drogi, to znaczy gruntu, jest Skarb Państwa, a i ta gmina dostała polecenie przejąć tej drogi i ją przejęła, ponieważ nie spełniała, powiedzmy, regułki drogi krajowej. Wtedy była krajowej, prawda? Bo to była krajówka. W związku z tym uważam, że również tak można, skoro organy wyższej, powiedzmy, wyższej rangi stosują taką zasadę, czyli rozumiem. A tak po trzecie, to nie wiem, po co ta wojna, panie starosto. Bo to jest teraz taka wojenka między panem starostą a burmistrzem Nowogrodzka. Ja uważam, że to jest w ogóle, zwłaszcza rok przed wyborami, dla mnie jest to w ogóle niepotrzebne. Albo bym odłożył tą sprawę na okres późniejszy, takie jest moje zdanie, bo ten kawałek odcinek drogi, która zawsze była jako droga powiatowa, będziemy teraz przez pół roku będziemy sobie robić taki ping-pong w tej sprawie. Ja w ogóle chciałem na początku już wnieść, żeby ten punkt w ogóle znieść z porządku posiedzenia, żebyście wy najpierw siedli i sobie ustalili, bo to będzie teraz na zasadzie takiego ping-pongu. Ja oczywiście będę głosował przeciwko, bo uważam, że ta sprawa nie jest warta tego wszystkiego, co może dotyczyć. My jako powiat robiliśmy wiele inwestycji drogowych w tym Wojcieszynie, prawda, bo tam przecież robiliśmy coś. I ja myślę, że to że to nie jest warte tego, żebyśmy to dzisiaj tą drogę przekształcali, bo to może mieć różne konsekwencje. Tak przynajmniej najdelikatniej, jak umiem powiedzieć, chciałem to wyrazić. Dziękuję.
Ale panie Kazimierzu, tutaj jest tak, 7 grudnia 1999 roku była decyzja kryminalizacyjna. Podatki powstały 1 stycznia 1999 roku.
Tak.
Już jak były powiaty, to gmina sobie to skomunalizowała. No to po co?
Ale miała prawo skomunalizować, mimo że nie była, a dalej status drogi było drogi powiatowej. Bo to było w interesie powiatu, żeby była drogą powiatową. Ale nie, ja tu nie chcę, ja miałem to...
Przepraszam, znaczy... Drogi Kazimierzu, to oczywiście jest wszystko prawda, co powiedziałeś, ale chyba nie mamy w zasobach takiego przypadku, kiedy rozumiem, że teraz w ogóle... Dla mnie to jest abstrakcja prawna, że droga jest powiatowa, tak? Przepraszam, grunt jest gminny, a jest nadany numer drogi powiatowej. Kiedy nawet tak w sensie budowlanym... Sekundę, ale chcę sobie to w sensie budowlanym wyobrazić. Tak? W sensie budowlanym chcę sobie to wyobrazić, że no, idziemy po czymś i to dotąd jest powiatowe, tak? Dotąd, bo to ten frez czy szuter jest powiatowy, a metr głębiej to już jest grunt gminny. I no, tak w sensie budowlanym, tak czysto po ludzku, na logikę, no absolutnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. I to jest chyba jeden taki przypadek z tego, co ustaliłem, że tak jest.
To może gmina nie przekaże grunt powiatowy.
I do tego nakłada się ta sytuacja ustawowa, że oprócz tej w ogóle patologicznej sytuacji z własnością gruntu, do tego dochodzi jeszcze to, że nie ma, bo inaczej, Marcin, a to miało sens, jakby ta droga była, miała ten status ustawowy, tak? Że grunt jest gminny, ale droga łączy te i ma ten charakter, a tutaj tego nie ma, tak? Pełna zgoda co do tego, że jest 70% takich dróg ślepych gdzieś tam po marszewach w każdej z gmin powiatu, tak? W każdym mieście te drogi są, tak? Natomiast tutaj no, ten argument w postaci niejasnej relacji właścicielskiej, tak? Jasnej w takim sensie, że znaczy bardzo jasnej w takim sensie, że grunt jest własnością gminy Nowogrodz, tak? No to ja, nawet ja w sensie budowlanym nie wiem, jak to w ogóle jest teoretycznie możliwe.
Ale kategoria drogi nie jest uzależniona od właściciela gruntu.
To ile w głąb jest droga, a ile jest już grunt?
Nie ma zapytania, ale nie ma w przepisie o kategorii dróg zapisu, że musi być właściciel. Podamy przykład ten, który zrobił przez Grunrowski. Grunt jest karty państwa, a droga została wskazana...
Natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie, bo dostaliśmy takie pismo tutaj, ale nie, bo, sekundę, bo to jest pismo, tutaj jest Urząd Miejski Nowogard, tak? I podpisał je pan zastępca burmistrza, pan Krzysztof Koliwski. Ale on je podpisał działając z upoważnienia burmistrza, czy sam sobie tak podpisał? No to
taką mam informację.
No to ja mam taką informację, że tu jest podpisane zastępca burmistrza Krzysztof Koliwski, a Urząd Miejski nie jest żadnym organem. Jest, dla mnie to nie jest pismo burmistrza Nowogardu.
Trzeba zobaczyć. Regulamin organizacyjny, każda osoba występująca w imieniu jako urząd występuje
jeżeli,
w imieniu
burmistrza. No to z upoważnienia powinien napisać pana burmistrza.
Zastępca starosta musi mieć każdy pozostały starosta.
Wicestarosta działa. Okej, dobra.
Proszę
o was. Proszę. Chciałbym się odnieść ad vocem w kilku słowach, no, tym bardziej, że to się nagrywa i nie chciałbym, żeby pewne kwestie zostały bez odpowiedzi. Szanowni Państwo, ja już mówiłem w trakcie swojej wypowiedzi, że to jest poza polityką, akurat pan radny z panem Fedyńczakiem rozmawialiście chwilkę i może nie doszło do uszu. Szanowni Państwo, naprawdę, ja nie zamierzam tutaj robić żadnej polityki, tu nie ma żadnej wojny, tylko bardzo często się zdarza i to ma nawet miejsce na sesji w Nowogardzie, gdzie radni też mówią, dlaczego wy ciągle ze sobą walczycie? Tylko proszę Państwa,
Do tej pory mógłbym wymienić kilka lub kilkanaście sytuacji, gdzie, nazwę to w cudzysłowie prowokacjami, władze nowogardzkie, nie chodzi o nazwisko, nie chodzi o osoby wprost, jadą i na przykład odbierają inwestycje dwuznacznie powiatową. Ja pytam, po co to ma miejsce? Ja w momencie podejmowania tej decyzji dostałem opinię negatywną pana burmistrza, bo jak państwo widzicie, pozostałe powiaty najczęściej, to jest naturalne, wszyscy rozumieją. Burmistrz ma prawo mieć inne zdanie. Nie będę tutaj robił podtekstu, dlaczego tak jest, natomiast odcinam się zupełnie od jakiejkolwiek wojny, od jakiejkolwiek polityki. Nie chcę wojny, ale jeżeli mam odmienne zdanie i takie zdanie odmienne ma część Rady Powiatu, to nie można od razu mówić, że jesteśmy wrogami, bo na tym polega sprawowanie władzy. Trzeba podejmować trudne decyzje, z którymi się nieraz nie zgodzi. Duża część, może nie większość, no bo ta decyzja wtedy nie jest podjęta. Cały czas komunalizujemy, proszę państwa, i próbujemy wyprostowywać tego typu rzeczy. To, o czym mówił pan Marcin Fedenciak jako radny, żeby oddać gminie grunt. Tak, no ale prostujemy to w taki sposób, który mówi o logice i definicjach, czym jest droga danego charakteru. Państwo może nie macie na tyle wiedzy, ale jest taka ustawa o kaskadowym przekazywaniu dróg, która najczęściej ma miejsce i ona powstała już po tym, co mówił pan radny, po przejęciu przez gminę drogi tej zjazdu z obwodnicy, bo te stare drogi zostały jakby automatycznie przydzielone do gmin, co też znamy w przypadku Byżyc i tej starej trójki. Po tym powstała nowa ustawa, która mówi o kaskadowym przekazywaniu dróg, czyli dzisiaj, kiedy powstanie nowa S6, pierwszy ten odcinek pomiędzy, powiedzmy, naszymi jednostkami przejmie województwo. Województwo na mocy tej ustawy będzie mogło oddać nam inny kawałek, który tak samo jak my tutaj uznajemy, że nie ma charakteru wojewódzkiego, tylko jest bardziej powiatówka, a my podobnie taką S6, będziemy tą starą szóstkę mogli oddać gminie Osina, bo ona będzie miała charakter, powiedzmy, lokalny. To też się będzie odbywało na zasadzie dyskusji rad. Niemniej jednak tutaj muszę powiedzieć państwu to, co zresztą bardzo dobrze zauważył pan radny Groć. Decyzja wojewody jest po roku funkcjonowaniu powiatu, więc jakiś chyba cel urzędników gminny był, że gmina sama skomunalizowała to na swój wniosek. 7 grudnia 99, 1 stycznia 99 uruchomione zostały powiaty. Ja też, proszę państwa, mam wiedzę od dyrektora Wydziału Dróg, od Bogusława Zaborowskiego, który pracuje w tym wydziale oraz we wcześniejszym tworze, jakim był Zarząd Dróg Powiatowych, od początku. I mówił też, pamiętaj, jak to się odbywało. Rejony dróg publicznych, to był ogólnie bałagan. No, część z kolegów radnych jest od początku, część pracowników też od wielu, wielu lat. Był bałagan i fakt. Później burmistrz, przepraszam, starosta Wojciechowski się cieszył, że miał tą dotację, subwencję drogową, bo między innymi finansował budowę basenu. Ale witam pana radcę prawnego, ale w pierwszej jakby kolejności przejmowaliśmy szkielety dróg i dokumentację z urzędów rejonowych, z rejonu dróg publicznych, z automatu. I to latami, zobaczcie państwo, 18 lat minęło, gmina po roku funkcjonowania powiatu na własny wniosek, nie wiemy dlaczego dzisiaj, no może byśmy zapytali, nie wiem, czy Cicha Bogdańskiego, czy panie Jakubcewicz, bo pracuje od tamtych lat, jaki był cel w ogóle komunalizowania tego na potrzeby gminy, czy na własność gminy, zwłaszcza może to był skarb państwa, nie wiem. I jednocześnie był nadany numer, może to też był bałagan, że ktoś z wydziału czy z zarządu dróg powiatowych w tamtym czasie nie pomyślał, słuchajcie, własność już przeszła na gminę, też nie wiemy, czy ze skarbu państwa, podejrzewam, że tak, to może znieśmy ten numer drogi powiatowej, no ale tego nie zrobiono. Charakter tej drogi, tak jak powiedziałem, też się zmienił. My nawet mamy drogi, proszę państwa, w lesie i rozmawiamy z Lasami Państwowymi, bo droga gdzieś tam prowadzi przez Żary Kremsko, polne jakieś tam dróżki, które prowadzą w kierunku Stepnicy. I też jakby ktoś się uparł, to jeszcze by doszedł do tego, że ta droga, która jedzie z Goleniowa przez Żary do Stepnicy, to jest droga powiatowa, no bo przecież łączy ze sobą stolice dwóch gmin. Ale my chcemy je przekazać Lasom Państwowym. To też jest długi proces, bo lasy mają odrębne procedury. Nawet ten odcinek, proszę państwa, w Wielgowie, który jest zamknięty, nie możemy przekazać Lasom Państwowym, bo lasy nie mogą przejmować nieruchomości o charakterze drogowym, czyli DR. Oni potrzebują mieć LS. A geodeta nie przyjdzie zrobić z drogi LS, bo to nie jest LS, tylko jest droga. I się kręcimy w kółko. My chcemy oddać coś logicznego, a leśnictwo mówi, że potrzebuje coś nielogicznego. Że potrzebuje mieć drzewa na drodze, wtedy będzie LS. Ale w przypadku tej, poza tym, powiedzmy, już innym gruntem, rozumiem, że to się może nie podobać, tylko, szanowni państwo, nie wszystko, co się nie podoba burmistrzom jednemu czy drugiemu, jest wrogie.
próbujemy naprawdę wyprostować i gdyby ta droga miała przebieg, tak jak ma ta inna droga, którą wyremontowaliśmy tylko w pewnej części, przebieg dalej w kierunku Nowogardu, to faktycznie ten charakter można by było jeszcze gdzieś tutaj doszukiwać się jako inny. W tym przypadku to jest zupełnie boczna dróżka i ja się cieszę, że przynajmniej gmina Goleniów i Maszewo też przejęły kilka dróg. Natomiast to, że Nowogard nie chce, nie komentuję tego w żaden sposób negatywny, złośliwy czy dwuznaczny. Po prostu przyjąłem decyzję burmistrza, jako opinię burmistrza do projektu naszej uchwały jako negatywną. Natomiast tak samo jak pan radny powiedział, ja nie zgadzam się z częścią argumentów burmistrza i naprawdę prosiłbym, żeby tutaj nie dorabiać tej atmosfery wojny. Ja wiem, że przed nami są wybory, tylko zawsze jak mamy inny pomysł na to, to podejrzewam, jak mówiłem o kulicach, burmistrz teraz wystąpił z pismem, że on jest w stanie dać tylko w przypadku zaprojektuj i wybuduj. Inne przypadki nie wchodzą w grę, koniec tematu. I teraz jeżeli ja będę próbował kontynuować to w formule zaprojektuj, znajdź miej dokumentację, poznaj kosztorys i dopiero wybuduj, to i tak stanę się wrogiem, panie radny, bo to tak to już działa, no to jest polityka, no tutaj się od tego nie odetniemy. Ja tego po prostu nie chcę, ale wiem, przygotowuję się na to, bo w wielu przypadkach inne zdanie, w przypadku Piłsudskiego, w przypadku innych ulic, coś, co nie jest zgodne i też nie chcę wchodzić między radę a burmistrza, ale między akurat tymi dwoma organami w gminie Nowogard też wielokrotnie dochodzi do rozbieżności zdań. A ja staram się działać w imieniu i na rzecz mieszkańców naszego powiatu, również są nimi mieszkańcy Wojcieszyna, mieszkańcy Różycy i każdego miejsca naszego powiatu, po to, żeby ułatwiać im to życie. Jeżeli oni piszą, wyremontujcie nam w końcu tą drogę, to ja pytam, jak mam remontować drogę, której właścicielem jest gmina? Możemy oczywiście usiąść i rozmawiać. I ja bym, panie radny, bardzo chętnie chciał wielokrotnie usiąść i rozmawiać, ale rozmowy, które były i pamięta pan spotkanie w Kulicach, róbcie. Powiedziałem, znajdę, ruszymy. Jak znalazłem i ruszamy, to się okazuje, że robimy zwrot taki, który jest nie do przyjęcia dla nas, bo nie mamy nawet wolnych środków w tej chwili, żeby w tym kierunku pójść, więc troszkę więcej może, gdyby było woli ze strony pana burmistrza, ja bym chętnie usiadł do rozmów i prowadził to w taki sposób, żeby przede wszystkim na tym korzystali mieszkańcy. I ostatnie zdanie, wczoraj też pytał pan radny Jabłoński, tyle pieniędzy wydajemy, a co z drogą na przykład Wojska Polskiego? Bo też może ten wniosek gdzieś się pojawi z ust burmistrza, może też będzie prośba, żeby o to zapytać na sesji. No proszę państwa, jak remontować ulicę w Nowogardzie, pod którą nieuregulowane są sprawy wodno-kanalizacyjne, pozarywane? To jest tak samo, jakbyśmy no to położymy asfalt jak kiedyś na ulicy Wiejskiej w 90 roku i pocięta później wzdłuż i wszerz, bo szły wszystkie sieci. To takie rzeczy trzeba jakby rozpoczynać od początku, to trzeba robić kompleksowo, tak jak gmina Goleniów zrobiła, szkolną, maszewską, konstytucji. Raz na 50 lat wszystko wyryć, a ile razy się zdarzało, że prąd wyłączano, bo nagle niezinwentaryzowane były sieci. Dlatego musimy o tym myśleć, myślę kompleksowo, ale w momencie, gdy Nowogard do tego roku nie miał uregulowanej sprawy operatora Wodkan, który z kolei w swoich planach i w planach gminnych też myślę nie mało, bo to są milionowe inwestycje teraz, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, chociażby w ulicy Wojska Polskiego. Jak tego nie ma w planach, to nam zakładanie remontu i robienie z tego powiedzmy jakiejś propagandy też nic nie daje. Dlatego wczoraj tłumaczyłem panu radnemu Jabłońskiemu, że chętnie siądę do rozmów, ale one muszą być kompleksowe. To musi być koncepcja od A do Z. Tak jak tu pani radna też złożyła wniosek, zrobiliśmy dokumentację, program funkcjonalno-użytkowy na tą drogę w mostach. Tyle było rozmowy. Burmistrz Goleniowa wstępnie powiedział, że jest zainteresowany, ale mówi, pokażcie mi co. I dzisiaj wiemy. Przyszedł niedawno projekt, 7 milionów złotych, z czego około 2 milionów to są właśnie prace podziemne. A jak byliśmy na spotkaniu nawet z goleniowskimi wodociągami, to też prezes mówi, proszę państwa, ja muszę to wiedzieć, na kiedy zaplanować, bo ja plan inwestycyjny mam na najbliższe lata zamknięty. A teraz nagle 2 miliony czy 1,5 miliona wygospodarować z budżetu spółki, no nie jest prosto. Więc ja bym sugerował, żeby te rozmowy przy pomocy pana radnego i radnych też nowogardzkich poszły w kierunku właściwym, żeby usiąść, coś ustalić i odciąć kupon, jak to się mówi. Dziękuję bardzo.
To znaczy tak, panie starosto, ja się zgadzam z ostatnim pana zdaniem.
te sprawy powinny być załatwione kompleksowo. I dlatego uważam, nie jeden odcinek drogi, tylko ja jestem, i to już kiedyś wnosiłem na sesji, że my powinniśmy te rzeczy dróg załatwić kompleksowo. Skoro jest w Nowogardzie przynajmniej 15 dróg, które nie spełniają charakteru drogi powiatowej, to powinniśmy tę sprawę spróbować załatwić kompleksowo. Nawet przyjmując plan, ja już to powiedziałem kiedyś, zresztą nie będę kłamał, że również jestem w częstym kontakcie z panem starostą w tej sprawie. My ze sobą rozmawiamy, bym tak powiedział, w żaden sposób się nie gniewamy. Natomiast wiecie państwo, jak się wyrywa kawałki z całości, to one rodzą różne reakcje. Natomiast gdybyśmy siedli do takich rozmów kompleksowych, to ja myślę, że łatwiej byłoby nam wtedy wszystkim podejmować decyzje, ale w stosunku również do wszystkich jednostek. Bo my nigdy, żadna z gmin nie zrówna się z Goleniowem. Prawda? Żadna. Czy Osina, czy Maszewo, czy Stepnica? No może Stepnica. Tu może za szybko powiedziałem, ale Przybiernów i Nowogard. Nie z tego. Ale gdybyśmy opracowali jakiś program, prawda, część stopniowego przejęcia tych dróg, nie byłoby tych, myślę, kontrowersji. I tyle chciałem w tej sprawie powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Jest jeszcze bufor w postaci Rady Miejskiej w Nowogardzie. Żeby to w ogóle było skuteczne, ona musi również podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. Także myślę, że też tam również na forum Rady dyskusja i dopiero po tym, jak oni zdecydują, to tak będzie. Przejdziemy do zaopiniowania projektu uchwały w tej sprawie. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Kto się wstrzymał? Kto się sprzeciw? Zgodnie z zapowiedzią. 4 za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw.
Zapytam, czy jeżeli Rada Miejska w Nowogardzie sobie nie uchwała przeciwko przejęciu, to
pięć
będzie skutek?
5 za.
Nasza uchwała będzie musiała być uchwalona na najbliższej sesji.
Różnie może być. To był punkt 11. 12 mieliśmy. 13 również. Punkt 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na pierwsze półrocze 2018 roku. Pozostawimy Kazimierzowi na sesję. Ale chyba musimy zaopiniować, prawda? Czy nie? Tak? Tak.
Na sesji.
No to co?
Jednym zdaniem, zwłaszcza, że na komisji społecznej były tam pewne wnioski, one będą wprowadzone na sesji.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. Pan skarbnik.
Jeżeli chodzi o projekt zmiany budżetu, to oczywiście dokonujemy korekt finansowych, które są niezbędne do tego, aby prawidłowo zakończyć rok. W związku z tym, że przesunęliśmy dużą część inwestycji, rezygnujemy z przychodów w wysokości 4 milionów i te wszystkie elementy, które wymagały korekt, przesunięć między działami, dokonujemy w tym wydaniu. Tylko prosiłbym, żeby w punkcie drugim, pod punkcie B, uznać, że tam są pomieszczenia, a nie powieszenia, bo wykradł się błąd i niestety już został poprawiony w oryginale, ale do państwa dotarła jeszcze ta wersja niepoprawiona.
Jest
jeszcze
SPSP. To stare rzeczy, panie skarbniku?
To jest też błąd, poprawimy. SM. SPSP nie dzierżawiło żadnych sprzętów.
Dobra.
Dziękuję. Dziękuję za uwagę.
Kto z Państwa ma pytania? Wszyscy telefony oglądają na zegarek, nie ma czasu na pytania, więc zapewne pytania wrócą na sesji.
Oby nie.
To jest sesja, żeby
dyskutować.
Wciśnij.
Kto z Państwa jest za
w tym projektu? Dziękuję. Pan radny Grot się usprawiedliwiał, idzie do stomatologa. I punkt 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2017-2031. Również pan skarbnik.
Konsekwencja zmian budżetowych. Oczywiście chcieliśmy tego uniknąć, ale RIO w tej chwili nie pozwala nam nawet funkcjonować bez w momencie, kiedy ruszamy deficyt, bez zmiany WPF-ki, dlatego ta WPF-ka będzie ważna tylko do 31 grudnia, bo od 1 stycznia mamy tą, która jest dołączona do uchwały budżetowej.
Pytanie?
Proszę.
Ponieważ pan skarbnik powiedział, że ta pożyczka ma być spłacona w 2027 roku, chciałem powiedzieć, że w WPF-ce w dochodach własnych nie ma tej kwoty. Sprawdziłem w tej chwili w czasie komisji, no bo się dowiedziałem dopiero dzisiaj. Także należałoby w takim razie ją tam zamieścić.
Mogę?
Proszę.
Przyjmuję tą uwagę. Rzeczywiście powinna tam być. A przy czym, jak pan radny sprawdził, współczynniki nam się zgadzają. W związku z tym nie było takiej konieczności jakby poprawiania sobie dodatkowego tej pozycji. W związku z tym, że sytuacja finansowa tego podmiotu, o którym mówimy, jest na tyle niepewna, no nie włożyłem tego z pełną świadomością, że jest to jakby zaniżenie przychodów, tak? Tak, rzeczywiście tego nie ma. Potwierdzam, ale proszę o przyjęcie w takim kształcie, jakim jest.
Nie, ja tylko mówię to, że tam...
Dziękuję panie skarbniku, to naprawdę dobrze, że przeskakujemy poprzeczkę mimo braku tej kwoty w tym miejscu. To jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Sprawozdanie z działalności zarządu tradycyjnie na sesji. W poczuciu obowiązku zapytam jeszcze o wolne wnioski.
Mam jeden, ponieważ no nie będę tego mówił na sesji, co prawda rozmawiałem z panem skarbnikiem, ale ponieważ dla mnie jest sytuacja nie do końca jasna, chciałbym, żeby udzielić mi odpowiedzi, dlaczego dyrektor szkoły muzycznej w Goleniowie odmówił zwrotu poniesionych kosztów przez rodziców podróży, sfinansowania biletów na delegowany koncert do Warszawy. Wyjaśnienie było takie, że opiekun, który z tymi dziećmi był, nie złożył w terminie rozliczenia. Potem jest termin rzekomo 7 dni, więc chciałem powiedzieć, rodzice, no jak to sobie wiem od rodziców, ale rodzice wykupili bilety, a prosili o zwrot, nawiasem mówiąc, lecieli samolotem, bo to było, zdaje się, szybko, ale prosili o zwrot pociągiem, najniższym środkiem lokomocji, które przysługuje. No dyrektor odmówił niby zwrotu, powiedział, że decyzji nie zmienił, w związku z tym prosiłbym, to znaczy tak, może inaczej, proszę Państwa, jeżeli sprawa zostanie załatwiona, to ja nie muszę mieć informacji, natomiast gdyby dyrektor odmówił, to ja nie było tego.
Zapytam się w szkole z dziećmi. Zapytam się. W każdym razie rodziców zapytam, co na
To znaczy ja, ponieważ mi wczoraj powiedziano, to znaczy nie, dwoje dzieci jest z Nowogardu, uczestniczyli tam w jakimś tam konkursie, zresztą jedno zajęło drugie miejsce, drugie trzecie. I dla przykładu powiem, że były również dzieci ze szkoły muzycznej w Gryficach i tam rodzice otrzymali te pieniądze. Ten sam nawiasem mówiąc nauczyciel. Ale tam wiesz, tak, bo jest nauczycielem i w Gryficach i w Filii w Nowogardzie. Ale ja myślę, że rodzice nie mogą z tego tytułu no, cierpieć, nie? Dobrze, ja prosiłem pana skarbnika, powiedział, że nie załatwił, no to dlatego powiedziałem, że to mówię. Tak, tak, no ale myślę, że trzeba. Złożył, tak. Rodziców, tak.
Złożył dokument, ale nie potrafił
wyjaśnić,
jak
tak
dyrektorów nas wyjaśniał, bo on był w szkole jednocześnie. Tak. Ja teraz pytam, jeżeli nie będzie wymagany podpłat biletu kolejowego.
Nie ma takiego obowiązku.
Teoretycznie to dyrektor decyduje o...
Tak, ja dlatego mówię. Ja mówię, no rodzice nie mogli dołączyć biletu kolejowego, bo lecieli samolotem. Mogą dołączyć bilet samolotowy, a prosić o zwrot, bo przepis mówi najtańszym środkiem lokomocji albo takim środkiem, jakim delegujący kieruje. Tak. O to chodzi. Ale oni są najtańszym środkiem lokomocji.
No. Dziękuję bardzo. Ja też mam taką bardzo pilną sprawę. Panie starosto, bardzo proszę w imieniu mieszkańców Mostów, którzy nie mogą wydostać się z Mostów, bo droga jest w tak złym stanie technicznym. Jest zalana, jest dziurawa. Proszę o... Jest film umieszczony, tak? Bardzo proszę o interwencję. Tak, ja byłam dzisiaj w tej sprawie u pana starosty osobiście. Relacjonowałam tą sytuację. Widzieliśmy. Także bardzo proszę o interwencję w sprawie połączenia drogi powiatowej z drogą wojewódzką, bo jest przy skręcie na krzyżówce ogromna wyrwa. Cała droga w kierunku Danowa przy przedszkolu jest zalana i dziurawa, tak? Bardzo proszę.
Wniosek przekazany będzie do wydziału.
Bardzo dziękuję.
Zamykam posiedzenie naszych komisji. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję, że dokładnie Cię
bardzo. Bardzo dziękuję. Nikt, nuda, nikt nikomu nie wyłączał mikrofonu, nikt nie przekiwał.
Przekiwał, nikt nikomu nie mówi. Nie, nie